Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w studio naszych gości. Jest to kontynuacja rozmów z telewizji Trwamy o godzinie 18.15, ale naszymi gośćmi w dalszym ciągu są i bardzo się z tego powodu cieszymy. Pani poseł Małgorzata Sadurska z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam, szczęść Boże.
Oraz pan poseł Maciej Małecki, również z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Rozmawiamy, no i pytamy się w tych rozmowach, komu i czemu służy Ministerstwo Edukacji Narodowej. To wszystko w kontekście wielu wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, można powiedzieć, w ostatnich dwóch tygodniach. Po pierwsze, ciekawy list, czy ciekawy, może inaczej bym to sformułował, dla mnie osobiście bulwersujący, ja to tak odbieram, ten list szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat warsztatów, jakie przeprowadza Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i jak odnoszę wrażenie, no jest zakaz, po prostu zastraszenie, można powiedzieć, dyrektorów, aby nie robić takich warsztatów. No jest to krzywdzący też list dla wyższej uczelni. Chociażby nawet z tego powodu, że wcześniej nawet uczelnia nie otrzymała żadnego ani monitu, ani żadnego, nie wiem, zapytania z ministerstwa, po prostu tylko nagle taki list pojawia się do dyrektorów, a że warsztaty są robione i dziś akurat skończyły się piękne warsztaty dla młodzieży tutaj w naszym kampusie akademickim. O tym sami młodzi mogą powiedzieć. I właśnie zanim zaczniemy rozmowę, ja bym może na samym początku dał tylko głos młodym na temat tych warsztatów, abyśmy usłyszeli od młodych, czym są takie warsztaty, jak oni oceniają, czego dowiadują się na takich warsztatach, a następnie zapraszam już wszystkich do rozmów, a szczególnie tutaj naszych państwa posłów.
My jako młodzi ludzie nie mamy jeszcze doświadczenia z radiem, prasą, telewizją. Nie wiemy, jak to jest od kuchni, a tutaj tego się dowiedzieliśmy właśnie. Myślę, że teraz będziemy całkiem inaczej odbierać na przykład telewizję i będziemy się zastanawiać nad tym, co nam przekazują, czy to jest faktycznie prawda, czy jakaś jej część, czy jakieś kłamstwa.
Manipulacja to jest takie celowe i skryte oszukiwanie jednostki.
Przedstawienie rzeczywistości w sposób taki, na jakim zależy danemu człowiekowi, czyli jeżeli ktoś nie lubi na przykład danej partii politycznej, to będzie to tak przedstawiał, żeby w jak najgorszym świetle przedstawić.
Jest to podawanie komuś fałszywego obrazu rzeczywistości.
Jest to narzędzie poprawności politycznej przede wszystkim. Ujawnianie tego, co jest wygodne, tego, co... No myślę, że w demokratycznym państwie to się świetnie sprawdza.
Dowiedziałam się tego, że na przykład telewizja może bardzo zmanipulować człowieka, może bardzo nam namieszać w głowie i jest wiele technik, które mogą sprawić, że uwierzymy w coś, co wcale nie jest prawdą, czyli manipulacja.
Podkładanie na przykład dźwięku. Zwykłe słowa, proste, nic szczególnego nam nie mówiące, połączone z odpowiednim dźwiękiem robią inne wrażenie.
Światło musi być dobrze ustawione, ponieważ twarz człowieka się wyszczupla albo pogrubia.
Przy wyborach różnych prezydentów do Sejmu, Senatu patrzymy przez pryzmat, jak ktoś wygląda, jak się wypowiada, a tak naprawdę nie patrzymy na to, co on mówi i co chce wprowadzić.
Nie trzeba daleko szukać, wystarczy przełączyć między dwiema różnymi stacjami telewizyjnymi, żeby dowiedzieć się dwóch różnych rzeczy. No, nie chciałbym tu konkretnych przykładów podawać, no, ale jak choćby... Marsz Niepodległości 11 listopada zeszłego roku, kiedy w internecie na jednym serwisie dowiaduję się czego innego, na YouTubie widzę co innego, w telewizji co innego, w radiu słyszę co innego, więc...
Ludzie są marionetkami w rękach kogoś i udają kogoś, kim nie są, że skrywają się pod maskami.
Myślę, że manipulacja jest czymś złym, ponieważ jest takie nakłonienie kogoś wbrew jego woli. Że on tego nie robi z własnej woli, jest do czegoś przymuszany.
Inne spojrzenie na świat. Miałem owszem już takie, z pewnym dystansem patrzyłem do telewizji, bo wiedziałem, że może być montowane i niekoniecznie każdy człowiek, dany człowiek to powiedział. i teraz jestem tego jeszcze bardziej świadomy.
To będzie jakoś, nie wiem, dla mnie, myślę, że przyda mi się w przyszłości i dzięki temu może jakoś inaczej spojrzy na to wszystko, inaczej spojrzy na media.
Czegoś takiego jak manipulacja medialna to jestem uświadomiony od dawna, bo interesuję się polityką, interesuję się mediami, interesuję się tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Kościele i widzę, że jedna telewizja pokazuje to, co jest wygodne dla niej, jest bardzo duża agitacja polityczna. Natomiast na tych warsztatach miałem okazję się dowiedzieć, jakie są w ogóle techniki tego, jak to się odbywa za kulisami, jak to wygląda.
Moje podejście do wszystkich mediów jest sceptyczne i było już wcześniej, bo wiedziałem już wcześniej o tych wszystkich manipulacjach i tych... I nie bardzo wierzę w to, co pokazywane jest w telewizji, raczej sugeruję się tym, co jest w internecie, co tam znajdę i tam ewentualnie porównuję. No i są różne sprzeczności, ale też sprzeczności z wszystkimi tymi rzeczami, które tam są zawarte, informacjami.
Będę bardziej krytyczna, będę bardziej sprawdzać te informacje, jeżeli mnie jakaś zainteresuje, czy to rzeczywiście jest prawda, bo można to zmienić, informacje można zmienić.
Myślę, że od tej pory już będę mniej taka ufna do tych reklam. I nie będę słuchać tak wszystkiego jak przedtem. Będę zwracała na to uwagę. Możliwości, jakie technika teraz stwarza przed człowiekiem i co tak naprawdę można zrobić za pomocą właśnie telewizji, mediów, że tak naprawdę można przekazać człowiekowi to, co się chce, tak nim zamanipulować, żeby o tym nie wiedział.
I usłyszeliśmy taki krótki dosyć materiał wypowiedzi różnych uczestników, bo to są wypowiedzi nie tyle uczestników, którzy uczestniczyli teraz w tych warsztatach, ale to są zbierane wypowiedzi z każdych warsztatów. Zawsze sobie dokumentujemy pewne rzeczy. Sami młodzi przedstawiają to teraz, usłyszeliśmy bardzo dobrze. No i teraz pytanie, czy to są jakieś krzywdzące warsztaty, czy może, nie wiem, jakieś bulwersujące, deprawujące młodzież, czy może wręcz przeciwnie. Dlaczego ministerstwo tak się tego boi?
Na pewno, ojcze, te warsztaty, skoro była taka reakcja pani minister Kluzik-Rostkowskiej, minister edukacji narodowej, są warsztatami nie po myśli pani minister, bo gdyby to były warsztaty po myśli pani minister, zgodne z jej przekonaniami, to na pewno takiej reakcji by nie było. Ale ten list, który wywołał takie nasze zdziwienie, powiem tak, no z jednej strony to jest zdziwienie, zbulwersowanie, jak to nazwał ojciec, ale z drugiej strony ten list pani minister z ostatniego poniedziałku, sprzed tygodnia, z 9 lutego, wpisuje się w taką wielką nagonkę, jaka od wielu lat jest prowadzona w stosunku do Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, Geotermii, bo przecież dzisiaj obchodzimy rok 15 lutego, od kiedy Telewizja Trwam jest na multipleksie, ale przecież ten rok był poprzedzony, znaczy to wejście na multipleks było poprzedzone wieloma, dwoma latami walki, starań, komisji sejmowych, marszów, protestów. Teraz na Telewizję Trwam nakładane są coraz to nowe kary, szczególnie ta bulwersująca, nałożona kara przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za relacje z Marszu Niepodległości z 2013 roku. No i teraz mamy kolejną odsłonę walki z dziełami, które wyrosły przy Radiu Maryja, mianowicie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej i z warsztatami organizowanymi przy współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. I to jest rzecz niebywała, że pani minister w swoim piśmie dokonuje takiej, znaczy to pismo można traktować jako takie pogrożenie palcem i takie ustawienie dyrektorów, żeby nie odważyli się zaprosić na warsztaty, zrozumieć media, z warsztatami zrozumieć media, dziennikarzy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale z drugiej strony jest to ogromna szykana na wyższą szkołę, dlatego że pismo, w której pani minister określa zasady, jakie powinny być przestrzegane przy organizowaniu różnego typu warsztatów w szkołach, jest stworzone na podstawie, na przykładzie rzekomych nieprawidłowości przy organizowanych warsztatach zrozumieć media. I to jest właśnie to, co ojciec powiedział, że pani minister, kiedy ktoś prawdopodobnie doniósł, tak? Albo ktoś na organizowane warsztaty, to było chyba jedno z warszawskich liceów, bo to nawet pani minister to w tym piśmie ujęła. Pani minister nie szukała wiadomości u źródła, tak? Nie chciała zaczerpnąć wiadomości u źródła, nie zgłosiła się żadnym pytaniem, tylko ona od razu dokonała swojej oceny, dokonała swojej interpretacji faktów i zabroniła dyrektorom szkół samodzielnie, autonomicznie podejmować decyzje o organizowanych warsztatach. I to jest rzecz bardzo dziwna, dlatego że po pierwsze mamy w Polsce równość. O tym mówi nasza konstytucja, szczególnie artykuł 32. I pani minister nie powinna w żaden sposób dyskryminować żadnego podmiotu. A pani minister w sposób jawny dokonała dyskryminacji i szykany Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Kolejna rzecz to jest taka, że ja rozmawiałam z wieloma dyrektorami szkół właśnie po tym całym liście pani minister i zapraszanie w ramach lekcji, w ramach godzin lekcyjnych różnych osób do szkoły, no jest rzeczą naturalną i czymś takim normalnym, bo znajomi dyrektorzy szkół mówili, że bardzo często zapraszani są czy to kombatanci, zapraszani są przedstawiciele służb inspekcji państwowych, na przykład policjanci, strażacy. No w jednej ze szkół ma być zaproszony pirotechnik, a tutaj jest skierowana oferta z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej warsztatów, które tak naprawdę wspaniale wykonują misję edukacyjną.
No bo są zaproszeni też dziennikarze też są zapraszani do szkół.
Oczywiście dziennikarze, politycy.
Z różnych mediów, tak. A tutaj Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, no to wykładowcy, tak, ci, którzy prowadzą ćwiczenia, ci, którzy prowadzą jakieś laboratoria w Wyższej Szkole, a to są dziennikarze, to są ci, którzy cały czas pracują w tym zawodzie, w tym powołaniu, bo trzeba byłoby nazwać.
Oczywiście i tutaj dlatego właśnie mnie zaskoczyło jedno z tych punktów, które pani minister wytknęła, że warsztaty się odbywają w ramach lekcji szkolnych, natomiast nie mają nic wspólnego z lekcjami szkolnymi. Także treść tych warsztatów nie ma nic wspólnego, czy tematyka tych warsztatów nie ma nic wspólnego z lekcjami szkolnymi. Ja tutaj jestem ogromnie zdziwiona takiemu podejściu pani minister, bo wszyscy wiemy, że w szkołach jest taki przedmiot jak wiedza o społeczeństwie i w ramach tego przedmiotu właśnie młodzież jest uczona nie tylko różnych zagadnień z takiego stricte życia społecznego czy politycznego, ale również uczy się, czym jest czwarta władza, jaką są media. I teraz pytanie, które się nasuwa, dlaczego pani minister w taki sposób no, bardzo stronniczy, szykanujący, krzywdzący Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej zareagowała? No, jest prosty przekaz. No, pani minister nie podoba się, w jaki sposób na tych warsztatach następuje uczenie, kształtowanie, formowanie młodzieży. Nie podoba się pani minister, że młodzież, która bierze udział w tych warsztatach, a to jest przecież liczna młodzież, tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części, to jest 15 tysięcy osób przez te
kilka ostatnich lat, czy 4 lata, jak jeździmy z tymi warsztatami, no to już 15 tysięcy, nawet już no powyżej 15 tysięcy już osób, nazwijmy, które się zetknęły z tą tematyką.
Tak, i można powiedzieć, że 15 tysięcy młodych ludzi zaczęło inaczej patrzeć na media, no bo to, że jesteśmy w dzisiejszym świecie zalewani gąszczem informacji często bardzo zmanipulowanych, nieprawdziwych informacji, które po prostu z każdej strony nas otaczają. I najważniejsze jest to, żeby w tym gąszczu informacji oddzielić to ziarno od plew i znaleźć tą prawdziwą, wiarygodną informację. Wiemy, że bardzo często media głównego nurtu, media mainstreamowe dla swoich tylko własnych celów posługują się manipulacją, posługują się działaniami podprogowymi. Przekazują informację bardzo często nieprawdziwą, ale korzystną dla pewnych grup interesów. A tutaj na tych warsztatach Zrozumieć Media młodzież ma możliwość zapoznać się z tymi właśnie ona potrafi się zapoznać z odkryciem, z zobaczeniem tych technik manipulacji, potrafi zobaczyć, w jaki sposób, oglądając codzienne serwisy informacyjne różnych stacji, w jaki sposób dociera do milionów Polaków informacja zakłamana. I właśnie to, co mówiła młodzież, która brała udział w tych warsztatach, po tych zajęciach patrzy w telewizor, słucha radia, czyta gazety, całkiem innym spojrzeniem, całkiem inaczej wie, jak wybrać tą prawdziwą informację. I to widać, pani minister się nie podoba. Pani minister pewnie wolałaby, żeby to były prowadzone warsztaty no, w stylu Gazety Wyborczej czy TVN24. Natomiast no tutaj ten list bardzo żałosny i bardzo bulwersujący no, powinien moim zdaniem sprawić działanie całkiem odwrotne, że właśnie dyrektorzy szkół, nauczyciele powinni bardziej chętnie zapraszać młodzież, warsztaty Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, powinni zachęcać młodzież do wzięcia udziału w tych warsztatach. Tym bardziej, że pamiętam właśnie końcówkę ubiegłego roku, kiedy nauczyciele byli bardzo zbulwersowani również listem pani minister Kluzik-Rostkowskiej, w którym to przypominała im, że mają obowiązek opieki nad uczniami również w przerwie międzyświątecznej, o czym doskonale nauczyciele wiedzieli i takie dyżury zapewniali. Więc myślę, że ten list powinien być również odebrany jako taki kolejny dokument, który wypuściła ze swojego resortu pani minister. Natomiast powinien moim zdaniem całkiem odwrotną sytuację, spowodować sytuację. Powinno być większe zainteresowanie tymi warsztatami, ale przede wszystkim wszyscy powinni zauważyć tą wielką niewspółmierność w działaniu pani minister Kluzik-Rostkowskiej, że tutaj jeżeli chodzi o rzetelnie przeprowadzone warsztaty z bardzo dobrą kadrą, bardzo, bardzo interesujące, przyciągające uwagę no, wielu tysięcy młodych ludzi, to tutaj pani minister szykanuje, pisząc listy, dając takie straszaki dla dyrektorów szkół, ale z drugiej strony, kiedy do szkół, przedszkoli, a nawet przedszkoli wchodzą seksedukatorzy, to tutaj pani minister zakrywa się autonomią dyrekcji, nie wymaga zgody rodziców, ten temat bagatelizuje, a myślę, że taką bardzo większą uwagę właśnie powinna skupić na ten temat deprawacji młodych dzieci w szkołach robionych przez grupy seksedukatorów.
Nawet rzecznik, przepraszam, że tak wejdę jeszcze w zdanie, rzecznik powiedział wtedy, szczególnie ważne jest, rzecznik MEN oczywiście, ważne jest, by pamiętać, że rodzice nie są do końca tymi, którzy powinni ostatecznie decydować, czy w przedszkolach powinno się pracować na rzecz równouprawnienia, ponieważ często nie posiadają oni fachowej wiedzy na ten temat i sami również kierują się stereotypami. Można było przeczytać w poradniku właśnie równościowe przedszkole, jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć. Takie zdania i takie zdania MEN-u. Pan poseł Małecki.
Ta wypowiedź jest wstrząsająca, bowiem to pokazuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej chce po prostu dzieci, chce zabrać rodzicom prawo do decydowania o dzieciach i tu jest niebezpieczeństwo, że rzuci dzieci na pastwę seksedukatorów, na pastwę deprawowania i na pastwę wpajania antywartości, które nie tylko są sprzeczne z systemem wartości rodziców, ale mogą skrzywdzić te dzieci i ta krzywda zostanie na całe życie. Natomiast wracając do tego, dlaczego pani minister Kluzik tak się zachowała w tym wypadku? No przede wszystkim ten rząd Platformy i PSL-u słynie z niechęci do Radia Maryja, do telewizji Trwam, do dzieł wokół Radia Maryja powstałych. Pani poseł Sadurska przypomniała kilka szykan, podała kilka przykładów dyskryminacji Radia Maryja i dzieł toruńskich. No, co kilka miesięcy jesteśmy świadkami okładania radia karami z telewizji za jakieś dziwne powody, których później, kiedy pytamy o to na komisjach, to autorzy tych kar jakoś nie bardzo potrafią trafić do nas z argumentacją. Ale ojcze, no, po tym, kiedy wysłuchałem relacji, opinii młodych ludzi po warsztatach, to bądźmy szczerzy, to co robi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest bardzo niebezpieczne. Bo mogłoby się okazać, że młodzi ludzie zaczną pytać. Na przykład zapytają, jak to jest, że premier Donald Tusk został podobno królem Europy, bo taki tytuł widziałem w jednej z gazet. Już nie prezydentem Europy, ale królem Europy. I że to jest splendor, radość, która powinna otoczyć każdego Polaka i towarzyszyć nam 24 godziny na dobę. Ale świadomy odbiorca mediów no powie zaraz, jeżeli faktem jest i rzeczywistością, że premier Donald Tusk jest tak czczony w Europie, tak się z nim liczą, to dlaczego polscy rolnicy dostają połowę tych dopłat, co Niemcy i Francuzi? Jeżeli premier Donald Tusk jest najważniejszą osobą w Europie, to dlaczego ta Europa nie potrafi, nie chce stanąć w obronie polskich rolników, którzy cierpią z powodu embarga wprowadzonego przez Rosję? I z drugiej strony, dlaczego ta Zjednoczona Europa nie chce wprowadzić embarga na rosyjski węgiel po to, żeby nie niszczyć polskich kopalni? Albo dlaczego, kiedy padały polskie stocznie, to Niemcy do swoich stoczni dopłacali? I takich pytań można mnożyć. I wtedy okaże się, no zaraz. To czyli, kto jest beneficjentem awansu premiera Donalda Tuska? Donald Tusk i jego najbliższy dwór, bowiem Donald Tusk wprowadził przy współudziale posłów Platformy, PSL-u, kolejnych prezydenta, który podpisał tą ustawę, wprowadził przymus pracy prawie do śmierci, zwłaszcza rażące podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet, 67 lat, a sam przejdzie na emeryturę w Brukseli w wieku lat 63 i nie będzie odbierał głodowej emerytury, jaką będzie miała większość Polaków, ale będzie dostawał ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie.
To oczywiście, to są sprawy, które właśnie związane są z tym, że ktoś po przejściu takich warsztatów może sobie zadawać te pytania, jak to jest właśnie, jak tutaj pan poseł wspomniał, że są takie wydarzenia. Ja tylko chciałbym właśnie dodać, że podczas takich warsztatów, bo zarzucają, może ktoś, no może tak, przeczytałem kilka opinii gdzieś tam w internecie na temat naszych warsztatów i bardzo się zdziwiłem, bo opisują zupełnie inną rzeczywistość. Właśnie po pierwsze jakąś agitację wyborczą i no to muszę tutaj wręcz powiedzieć, że nie ma czegoś takiego na takich warsztatach. Wszelkie rzeczy, nawet jeśli polityczne, to znaczy, bo najlepiej pewne rzeczy się pokazuje na informacjach polityków, tak, wypowiedzi polityków, jak to jest skrzętnie nieraz robione, jak to jest manipulowane, ale tylko ze względu na warsztat, a nie ze względu, wiadomo, jakieś, nie wiem, czy lubię tą partię, czy tamtej nie lubię. Nie ma czegoś takiego. Są pokazywane właśnie różne mechanizmy na różnych przykładach, a na przykładzie polityki to się pokazuje najlepiej, bo od samego początku media służą polityce, to trzeba dodać. Po drugie, pani poseł wspomniała też o innych telewizjach, tak. Spotkaliśmy się w kilku szkołach, że jakieś klasy, uczniowie wyjeżdżają do jakichś mediów, tak? Są klasy, nazwijmy to dziennikarskie, jakieś medialne i wyjeżdżają do pewnej telewizji przez całą dobę, tam prawdopodobnie ktoś mówi coś tam i mówią, że to jest prawda, nieważne. I uczniowie tej szkoły również byli na takich zajęciach i później i nauczyciele, którzy jeżdżą z tymi uczniami na różne warsztaty do takich telewizji i sami uczniowie mówili, że nikt im przecież wcześniej takich rzeczy nie powiedział, a oni już tyle czasu jeżdżą, bo tam ileś tam, na ileś miesięcy jest taki wyjazd, raz na ileś miesięcy, no to kilka wyjazdów takich na pewno mieli, a tutaj w ciągu tych kilku godzin nagle oni otwierają oczy i nikt im czegoś takiego nie mówił. No to czyli chyba jest różnica między przeprowadzaniem warsztatów przez wyższą szkołę, przez Radio Maryja, przez telewizję Trwam, a no innymi mediami. Ja nie chcę teraz mówić nazwy, bo nie o to chodzi, żeby komuś tutaj reklamę robić.
I tutaj pani minister Kluzik-Rostkowska nie reagowała, że młodzież bierze udział w innych spotkaniach, w innych warsztatach, bo to jej absolutnie nie przeszkadza. Wzięła tylko na widelec, na cel warsztaty organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Ale to jest, ojcze, bardzo podobna sytuacja jak z tym takim zapisem w prawie oświatowych, że zakazana jest agitacja polityczna, agitacja partyjna w szkołach. A przecież do szkół teraz bardzo często są zapraszani parlamentarzyści, którzy może nie prowadzą agitacji wyborczej, bo to jest zabronione, ale nawet z racji pełnionej funkcji są politykami, są utożsamiani z daną partią, no są osobami, które w tych szkołach przebywają. Również bardzo popularne jest organizowanie do Sejmu tak zwanych wycieczek, tak zwanego zwiedzania Sejmu. I w ramach godzin lekcyjnych, w ramach takiej wycieczki do Sejmu przyjeżdża młodzież z różnych klas, z różnych szkół i jest właśnie w tym miejscu, gdzie odbywa się przecież największa polityka, czyli polski parlament. Natomiast tutaj niesamowitą rzeczą jest to, że znaczy z czym się w ogóle nie można zgodzić i mnie to bardzo bulwersuje, że pani minister Kluzik-Rostkowska zapomina, do czego ma służyć edukacja, zapomina w jaki sposób jest kształtowana ta edukacja. Zresztą te wszystkie, większość pomysłów pani minister no, spotyka bardzo silny opór różnych środowisk, bo o tym zaczyna mówić w pierwszej części, wprowadzając podręcznik, darmowy podręcznik pani minister. Na początku zgubiło się Boże Narodzenie, były tylko ferie zimowe. Potem się co prawda Boże Narodzenie znalazło, ale był promowany konsumpcjonizm, a zapomniano na przykład o naszej tradycji i o płatku. Pani minister jako poseł zapominała też o wielu różnych rzeczach, o różnych obywatelskich projektach ustaw zmiany prawa oświatowego, których było kilka w tej kadencji, bo przecież był projekt ustawy zwiększający lekcje historii. No tutaj pani minister nie była przekonana co do tego projektu, został on odrzucony. Był projekt mówiący o referendum ogólnopolskim w sprawie sześciolatków. To też również nie było tutaj pani minister również nie znalazła przychylności. Natomiast pani minister właśnie nie reaguje, kiedy do naszych szkół i przedszkoli wchodzą właśnie to, co mówiłam na początku, seksedukatorzy z tak zwaną polityką równościową i z łamaniem, czy ze zmniejszaniem, czy z zmianą stereotypów, który jest uznawany za największy wróg, jaki tylko może być, jeżeli chodzi o system edukacji. I bardzo niedobre jest to, że pani minister zapomniała i zapomina o preambule, jaka jest do prawa oświatowego, do ustawa o prawo oświatowe, że pani minister zapomina, czemu ma służyć prawdziwa edukacja i prawdziwa oświata, że to ma być wspólne, że to ma być działanie na wspólne dobro całego społeczeństwa, że nauczanie i wychowanie, co warto podkreślić, ma respektować chrześcijański system wartości, że kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności. I myślę właśnie, że ten fragment z preambuły Prawo o systemie oświaty, ustawy, który oddaje ducha całej polskiej edukacji, że kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności. A czym są warsztaty Zrozumieć Media, jak właśnie nie kształtowaniem poczucia odpowiedzialności za odbieraną informację i może za przekazywaną dalej, za budowanie poczucia odpowiedzialności za Polskę, patrzenie na sprawy naszego kraju przedstawione w mediach, tak, wyszukiwanie w nich prawdy, oddzielanie fałszu. To jest właśnie budowanie poczucia odpowiedzialności. A pani minister, pisząc ten skandaliczny list, po prostu zapomniała o preambule do prawa oświatowego, zapomniała o tym, czego powinna strzec jako minister edukacji. Tutaj oczywiście jestem przekonana, że w tej sprawie zostało naruszone dobre imię Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej i tutaj no, aż samo się nasuwa na myśl artykuł 23 kodeksu cywilnego, właśnie który mówi o naruszeniu dobrego imienia, bo pani minister dokonała czegoś, co się nazywa szykana i stygmatyzacja. Pani minister wskazała palcem, że ta szkoła i te warsztaty są złe, ta szkoła i te warsztaty są niedobre. I o dziwo, pani minister tutaj, jeżeli chodzi o warsztaty Zrozumieć Media, odbiera autonomię dyrektorom, odbiera prawo dyrektorom decydowania, w jaki sposób mają się odbywać zajęcia, puszcza to w ogromną demokrację, w demokrację zaciągnięcia opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, uzyskania zgody od rodziców, rodziców wszystkich dzieci biorących udział w warsztatach. Natomiast tej współmierności działania nie ma właśnie w momencie, kiedy do naszych placówek oświatowych wchodzą seksedukatorzy. I ja pamiętam, bo to było bodajże 2 lata temu, kiedy był realizowany ten program równościowe przedszkole, kiedy rodzice dowiadywali się od swoich dzieci, że są jakieś inne zajęcia, bo dzieci przychodziły do domu no i zadawały dziwne pytania. I dopiero wtedy rodzice się orientowali, że dzieci mają prowadzoną edukację równościową, edukację, która tak naprawdę pozbawia rodziców prawa decydowanie o wychowaniu swojego dziecka, decydowanie o tym, w jakim światopoglądzie i w oparciu o jaki etos wartości ma być dziecko kształtowane, wychowywane, uczone. To jest konstytucyjne prawo każdego rodzica. I dopiero wtedy zaczęli alarmować, pisać protesty do pani minister Kluzik-Rostkowskiej. I pani minister wtedy zbagatelizowała te obawy rodziców. Rzecznik Ministerstwa Edukacji powiedział, że to jest autonomia dyrekcji, tutaj ministerstwo nic do tego nie ma, a w przypadku warsztatów bardzo pozytywnych, bardzo dobrze ocenianych, pani minister po prostu, reakcja pani minister była gwałtowna, reakcja pani minister była taki, to był taki straszak, to było takie powiedzenie do dyrektorów, uważajcie, nie zapraszajcie, ale tutaj, no, dyrektorzy powinni wiedzieć, no, że z jednej strony nadzór pedagogiczny, tak, no, sprawuje ministerstwo czy kuratoria, natomiast z drugiej strony szkoły nie są tylko dla pani minister edukacji narodowej, szkoły są dla uczniów i to właśnie to uczeń w szkole jest podmiotem i to dobro ucznia powinno stać na pierwszym miejscu, na piedestale. I tutaj dyrektorzy szkół właśnie powinni patrzeć na dobro ucznia, powinni patrzeć na tą preambułę do ustawy i na tą naukę młodego człowieka odpowiedzialności w każdym aspekcie. No i tutaj również naukę oddzielenia z tej miałkiej papki informacji, wyłuskania tej prawdziwej, wiarygodnej informacji. To jest rzecz bardzo ważna. No a tutaj się oczywiście, ja się dziwię pani minister, że mimo wszystko tego typu listy pisze.
Pan poseł Maciej Małecki.
Obserwując działania pani minister Kluzik, można odnieść wrażenie, że do oddawania przedszkolaków, maluchów w ręce seksedukatorów nie potrzeba zgody rodziców, natomiast na promowanie wśród nastolatków mediów opartych o chrześcijański system wartości musi być spełnione szereg wymogów formalnych. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że oprócz wielu dobrych spraw, które dzieją się wokół Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wokół telewizji Trwam, wokół Radia Maryja, dla mnie szczególnie cennym jest to, że media toruńskie jednoczą Polaków wokół ważnych spraw, ważnych społecznie dla całego naszego narodu. Obrona polskiej ziemi, obrona lasów, obrona polskiego przemysłu, stoczni, kopalń. I tak mógłbym długo wymieniać. Natomiast co jest po drugiej stronie? Wokół czego jednoczą nas media głównego nurtu? Ja pozwoliłem sobie wynotować kilka tytułów jednego z portali internetowych, przyznam szczerze, nawet nie trzeba było przeszukiwać głęboko internetu, żeby znaleźć takie oto cytaty. To są newsy, które uderzały dużymi literami na pierwszej stronie. Żona polskiego milionera z torebką za 35 tysięcy złotych. No, czy to jest sprawa jednocząca Polaków wokół czegoś ważnego? Maradona przeszedł operację plastyczną, efekty są zaskakujące. Pasażerka wyrzucona z tramwaju w sieci wrze, czyli cały internet tym się interesuje. Ogromny problem Nawałki, tak źle nie było od lat. No, kilka tygodni, tak naprawdę kilka miesięcy po zwycięstwie historycznym nad Niemcami. W wieku 10 lat była gwiazdą, teraz o niej nikt nie pamięta. Co się działo z Whitney Houston przed śmiercią wyglądało okropnie. No, jakie to są wartości? To, co szczególnie zabolało, o Natalii Niemen, która wystąpiła na konwencji Andrzeja Dudy, ale jednocześnie na tej konwencji bardzo mocno przyznała się do wiary w Pana Boga. Tytuł. Zaśpiewała na konwencji PiS. Krytycy ostro. mózg ma zlasowany ideologią religijną. I dla głównych mediów to są wiodące tematy. Tam nie uświadczymy pytań z ostatniej afery, że nie wymienię tych poprzednich, bo je trudno już wymienić, gubimy się, ile ich było. Cały czas nowe wypierają stare. Ale ostatnia sprzed kilku dni, kiedy doszło do publicznej wiadomości, że przy sprzedaży ciechu jeden z wiceministrów mógł wziąć łapówkę. Nie ma tego w głównych mediach. Nie ma w głównych mediach pytań o to, jaką rolę mógł odegrać prezydent przy jakiejś obietnicy sprzedaży polskich lasów. O to nikt nie pyta. Prezydenta widzimy grzejącego się w blasku medali naszych brązowych medalistów w piłce ręcznej Mistrzostw Świata. Ten materiał zajmuje kilka minut. I to cieszymy się z tego. Sam oglądałem większość meczów, cieszyłem się z goli, cieszyłem się ze zwycięstw. Nasza reprezentacja piłki ręcznej to są ludzie o wspaniałym charakterze.
Ale pan prezydent chyba nie grał, bo chyba nie dostał.
Zdecydowanie, raczej mniej kojarzy mi się ze sportem, natomiast tu był. Ale tego dnia pod Warszawą wielu rolników próbowało zwrócić uwagę rządu, zwrócić uwagę mediów, pana prezydenta na swój dramat. Ci rolnicy zostawili swoje rodziny, nocowali na zimnie, gdzieś na traktorach. To nie jest ich widzimisię. Oni przyszli walczyć o swój byt. Produkują, pracują ciężko jak nikt w naszym kraju, a nie mogą sprzedać swoich plonów. W domu czekają żony, dzieci. Pana prezydenta tam nie ma. Nie mówimy, żeby prezydent zajął jakieś stanowisko. On ma być arbitrem. Górnicy przez wiele tygodni nie mogli doczekać się prezydenta. Przed protestami górników z kompanii węglowej, przed protestami górników z Jastrzębia był blisko studniowy strajk głodowy pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Ja prezydenta tam nie widziałem, nie słyszałem o tym. Nie było tam prezydenta i nikt nie tylko nie interesuje się że głowa państwa absolutnie nie angażuje się w poważne sprawy, ale nawet nie zadaje mu pytań. I to jest kolejny, myślę, argument za tym, że rozumiemy działania pani minister Kluzik, bowiem te 15 tysięcy młodych ludzi, do których dotarli studenci, myślę głównie, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ich starsi koledzy i poruszyli pewne sprawy, zwrócili uwagę na pewne rzeczy, to z tych 15 tysięcy młodych ludzi znaczna część, mam nadzieję, że wszyscy, takie pytania mogą zacząć zadawać. I kiedy w najtrudniejszych naszych czasach, w najtrudniejszych, najciemniejszych chwilach naszej historii, wydawało się, że jest już bardzo źle, to znajdowała się garstka ludzi, która stopniowo się rozrastała i edukowała nasz naród. I to było niesienie tego kaganka oświaty. Szkoła tego nie uczy dzisiaj, niestety. To nie jest wina uczniów. To jest wina tak skonstruowanego systemu nauczania, że młodzi ludzie, którzy wychodzą ze szkoły, potrafią rozwiązać test, ale w znacznej części, jeżeli ktoś im pytania z testu zada ustnie, oni już sobie z nimi nie poradzą. I Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej dociera z taką wiedzą. W związku z tym w obozie władzy, w obozie rządzącym musiała zapanować bardzo duża panika, skoro pani minister Kluzik wykonała taki rozpaczliwy i nieskoordynowany ruch. To jest dla mnie jakby objaw tego, że czuję się pod ścianą, a jak ktoś jest spanikowany, to wykonuje głupie ruchy.
Trwają rozmowy niedokończone. Temat komu i czemu służy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naszymi gośćmi są pani poseł Małgorzata Sadurska oraz pan poseł Maciej Małecki. Już za moment też i państwa zaprosimy do naszych rozmów niedokończonych. Na razie taki zgłębiliśmy dosyć poważnie punkt poświęcony warsztatom zrozumieć media, które są organizowane i przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu przez wykładowców, ćwiczeniowców, ale też i przez tych, którzy są dziennikarzami czynnymi w Radiu Maryja, w telewizji Trwamy. A jeszcze będzie punkt następny, ale już pragniemy też przyjąć telefony od państwa. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Zanim odbierzemy telefon, New Life M, zespół, który prowadził też warsztaty muzyczne w świeżo zakończonych warsztatach tutaj w kampusie akademickim Wyższej Szkoły, ale jeszcze wcześniej już odbieramy telefon i witamy na antenie ojca dyrektora. Bardzo proszę, jesteśmy już na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewitka.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie i dziękuję za tę drugą część rozmów niedokończonych także państwu, pani posłance, panu posłowi i ojcu. Tak patrzę właśnie, tak zacząłem szukać, bo wiem, że pani Kluzik, pani to się daje, to przysługuje ludziom niezwykle szlachetnym. Przepraszam, dlatego nie będę mówił pani. Pan to był ktoś zawsze w Polsce. Jak ja słyszę, gdy mówią pan taki i o tych różnych ludziach, którzy mają przeróżne przestępstwa na koncie, te wszystkie korupcje, prawda, no przekręty, to mówię, to coś nie tak. Tak samo jak słyszę, że powtarzają w kółko to, co rzuciły media, że ponad 2 miliony Polaków wyjechało, też mówię, no też dajemy się, może nie dajemy się, ale ludzie dają się manipulować, bo policzmy ile to, czy ile procent, 10% wyjechało, 20, 30, popatrzmy na nasze miejscowości, na inne miejscowości, sobie przeliczymy, że to jest nieprawda, że 2 miliony czy 2,5 miliona, jakkolwiek to jest też bardzo dużo. Tylko dużo, dużo więcej. Tak, także już nie mówi pani Kluzik-Rostkowska, pani minister, tylko minister edukacji narodowej. Patrzę na karierę tej osoby, to proszę sobie wyobrazić, dlaczego to mówię? Bo patrzmy, kogo wybieramy. Nie, że pięknie mówią w telewizorniach, wystawiają się, grają, przygotowani do gry, żeby nas wymanipulować. Na przykład a propos manipulacji, tak rozmawiałem z młodzieżą na tych warsztatach, z częścią młodzieży, i jak mi mówią, proszę ojca, a dlaczego Korwin-Mikke nie jest zapraszany do telewizji, bo taki jest wspaniały i tak dalej. A wie, nie wiem, czy wspaniały, mówię, kanonizacja to będzie ewentualnie po śmierci, ale ja patrzę na uczynki i patrzcie na czyny. Tak, patrzcie na czyny, na wszystko po kolei, to co podawały media na przykład. Mówię, jeżeli ktoś jest niewierny swojej rodzinie, jeżeli się chwali, że w takim wieku ma 2 dzieci nieślubnych, no to już jest dla mnie pytanie, czy będzie wierny wyborcom. A mówię, a nie zdążyłem im powiedzieć jeszcze, bo już nie spotkaliśmy się, tam program zmienili. Chcieli jeszcze rozmawiać ze mną i chciałem ich zapytać, co ten człowiek na przykład robił kiedyś, gdy był w Sejmie. Wiem, że był za lustracją, a równocześnie głosował za rozwiązaniem rządu olszewskiego. No to są pytania dla mnie i dlaczego to mówię, żebyśmy się nie dali żadnym manipulacjom. W tej chwili właśnie minister edukacji. Pierwsze, oczywiście należała do niezależnego zrzeszenia studentów, później współpracowała z Podziemnym Tygodnikiem Mazowsze, a później jeszcze z innymi czasopismami podziemnymi. Od 1989 roku, gdy zarejestrowano tą drugą Solidarność, już tą, na którą zgodził się reżim, była dziennikarką działu politycznego tygodnika Solidarność, a później dwumiesięcznika Konfrontacje, a później Ekspres Wieczorny, a później korespondentka zagraniczna właśnie w tych różnych mediach, tak, w tym Bośni i Hercegowinie, a później dziennikarz działu krajowego i politycznego tygodnika Wprost, a później redaktor naczelna tygodnika Polityk, Przyjaciółka i tak dalej. A później pełnomocnik rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn w 2005 roku. No nie było wtedy w tamtym rządzie, to był niestety rząd PiS-u, nie było tam rzecznika praw rodziny. Nie pamiętam, żeby to było. Ale już równy status kobiet i mężczyzn. Dlaczego mówię? Trzeba wszystko widzieć, patrzeć. A później oczywiście przeszła usunięta, prawda, chyba z PiS-u, tak mi się wydaje. Najpierw z PiS-u kandydowała, a później usunięta PJN, a później Platforma Obywatelska, też nazwa myląca, bo nie wszystkich obywateli, prawda? Na pewno Platforma, tak. No i teraz takie działania. To łączy się z tym, już te poglądy takie były, do spraw równego traktowania mężczyzn i kobiet. Tak jakby nie byli w Polsce traktowani równo. Mężczyźni i kobiety. Zresztą kobieta ma inne, do innych spraw jest powołana, a i do innych mężczyzna. Kobieta ma być matką, mężczyzna ma być ojcem. Tak, także jak patrzę, no to typowa kariera. Kariera i teraz dana do edukacji, czyli do przyszłości narodu ludzi dana. Bo dzieci i młodzież to przyszłość narodu. Jaka będzie edukacja? Zobaczcie Państwo, manipulacja na manipulacji i manipulacją popędza. Dlaczego to mówię? Wybory są. Patrzcie Państwo, kogo wybieracie. Patrzcie. Patrzcie. I też no, wykorzystać wszystkie możliwości, jakie mamy do nacisku na rządzących, do nacisku na w ewentualnych wyborach i wybierać właściwie, bo jakie będzie państwo zależy od nas. To zależy od całego narodu, czy on jest świadomy, jakie wartości reprezentuje, bo samo się to nie zrobi. I dlatego edukować jeszcze raz, edukować też starszych. A to, co się stało, co ta osoba zrobiła z nami, no to po prostu popełniła, taki człowiek nie powinien być nauczycielem, a dopiero ministrem. Dyskredytować jakąś uczelnię. A cóż to my jesteśmy, co? Czy ta młodzież to jest gorsza? Czy ta młodzież to jest co? To rasizm uprawia ta osoba? Rasistka? Ja powinni do Strasburga oddać tam. Jak ten Strasburg rzeczywiście dba o prawa ludzkie. To jest coś okropnego. Do szkół zapraszają przeróżnych sodomitów, prowadzą dzieci i młodzież do Sodomii i ona nic nie mówi. Wszystko jest dobrze. To jest bardzo niebezpieczny człowiek. Jak zresztą nie tylko ta osoba, tylko jeszcze dużo więcej. Popatrzmy, jakie straszne nadużycia. Wielomiliardowe nadużycia. No. Na każdym kroku. No. Tak. Ale wierzę w to, że znajdzie się trochę ludzi i może ci ludzie poderwią resztę narodu. Ludzi światłych, ludzi prawych, ludzi, którzy będą kierowali się nauką Chrystusa, jego etyką, a nie takie sprawy wyprawiali. To są metody totalitarne. To są metody totalitarne. I trzeba to widzieć, tylko nie trzeba się dać. Nie wpadać w pesymizm, tylko się nie dać. Piętnować to, demaskować to i niech ludzie to widzą. Niech ludzie to widzą. I wierzę w to, że wtedy po prostu nastąpi jakiś przewrót w kierunku dobra w Polsce. Nie wolno w każdym razie patrzeć z boku, bo to jest ośmielanie złych. I to jest wtedy jakieś takie szanse na rozwoju zła. Bezczynność dobrych. Tylko tyle potrzeba, żeby zwyciężało zło. I myślę, że każdy powinien sobie rachunek sumienia robić. I nikt nie może być tchórzem tutaj. Nie wolno być tchórzem. To jest poniżające. To jest być tchórzem, to jest coś strasznego. To żaden charakter. To już taki człowiek powinien się wstydzić sam przed sobą. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Gościliśmy na antenie ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Czy państwo chcą do tego coś dodać? Pani poseł Małgorzata Zadurska.
No oczywiście nie można być tchórzem w tak ważnych sprawach, a szczególnie nie można być tchórzem, jeżeli chodzi o wychowanie, kształtowanie naszej młodzieży. No wszak to powiedzenie, te słowa, takie będą Rzeczpospolita, takie młodzieży chowanie, cały czas mamy przecież w uszach. I tutaj, jeżeli patrzymy na tą całą manipulację, która zalewa media, kiedy patrzymy na to przekłamanie, kiedy patrzymy na takie mataczenie uwagą odbiorcy, no z tym się absolutnie w żaden sposób nie możemy zgodzić. I w przypadku młodych ludzi, którzy dopiero uczą się poznawać otaczającą ich rzeczywistość, którzy uczą się odbierać informacje, które są im przekazywane, to właśnie warsztaty organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej dają im taką możliwość postrzegania świata. I tutaj to, co zrobiła pani minister, tak, Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej, no jest rzeczą skandaliczną, jest rzeczą, która z jednej strony zabrania pozyskiwania możliwości pozyskania wiedzy, a z drugiej strony oczernia uczelnia Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, oczernia uczelnię, która już od wielu lat ma ugruntowany status wśród szkół wyższych w Polsce. No przecież wszyscy wiedzą, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej dzięki temu, że ma bardzo dobrą międzynarodową kadrę, że odznacza się dużą innowacyjnością, że ma wysoki poziom nauczania, znalazła się w czołówce szkół wyższych w Polsce. I co jeszcze jest jedna rzecz warta podkreślenia, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, jej pracownicy, jej studenci nie zamykają się w murach swojej szkoły, ale wręcz otwierają, wychodzą na zewnątrz, wychodzą poza mury szkoły, docierają do różnych szkół, kształtują młodzież, pracują z młodzieżą, przekazują to wszystko, czego sami się nauczyli, co sami zdobyli własną pracą, właśnie młodemu pokoleniu, bo tą swoją wiedzą, tym swoim doświadczeniem tą prawdą przede wszystkim, bo zarówno szkoła, jak i dziennikarz ma dochodzić do prawdy, chcą właśnie dzielić się z młodzieżą, chcą się dzielić z młodym pokoleniem i za to wszyscy jesteśmy wdzięczni.
I cieszę się, że mamy połączenie z jednym z dyrektorów, których takie warsztaty odbywały się kilkukrotnie. Jest z nami pan Henryk Głód, dyrektor klasycznego gimnazjum i liceum imienia papieża Jana Pawła II w Ostrołęce. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i pozdrawiam szanownych państwa posłów. I wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Bardzo dziękujemy. I chcielibyśmy się tylko dowiedzieć, jak pan ocenia takie warsztaty swoim okiem, bo pan to organizował kilkukrotnie i być może jeszcze będziemy tak organizować takie warsztaty. Dlaczego czy one są ważne, a jeśli tak, to dlaczego są ważne dla młodzieży? Jak pan to okiem pedagoga może osądzić, stwierdzić?
Szanowny ojcze, szanowni państwo posłowie i szanowni słuchacze, inspiracją do zaproszenia warsztatów, czy zaproszenia wyższej szkoły do Ostrołęki była jakaś rozmowa z jednym z uczniów i mieliśmy problemy z jego postawą na zajęciach z WOS-u. I on ciągle krytykował Radio Maryja. On mówił, że źle, wypowiadał się źle o radiu. I ja poprosiłem go, żeby spróbował posłuchać audycji na antenie Radia Maryja, konkretnie tam w sobotę, w niedzielę opisać tę, scharakteryzować tę audycję i później o tym porozmawiamy. I okazało się, że on gdy przesłuchał tę audycję, to stwierdził, że nie widzi nic złego, że widzi rzeczywiście wspaniałe programy, ale nie będzie słuchał Radia Maryja. Natomiast ja mu powiedziałem, że jeżeli rzeczywiście tak, no to same radio jest bardzo dobrym środkiem przekazu i od tamtej pory nie było już problemu z komentarzami, które u tego nauczyciela ze strony tego chłopca były. I to było inspiracją, żeby rzeczywiście podzielić się wobec innych uczniów taką propozycją, która została zaproponowana i zaprosiliśmy najpierw do naszej szkoły, później w kolejnym roku do Ostrołęckiego Centrum Kultury, gdzie korzystało wiele innych szkół również z tego typu warsztatów. Ale chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, że przecież media są obecne w podstawie programowej, zarówno w trzecim etapie edukacyjnym, jak i w czwartym etapie edukacyjnym. Czyli jeśli chodzi o gimnazjum, to przecież jesteśmy zobowiązani na zajęciach z WOS-u rzeczywiście prowadzić takie zajęcia i takie warsztaty praktyczne jak najbardziej wychodzą naprzeciw tym zagadnieniom, które są w trzecim etapie edukacyjnym są konieczne do realizacji. Również jeśli chodzi o taki przedmiot w szkołach średnich, jak wiedza o kulturze, czy WOS, jeśli chodzi o zakres rozszerzony, też media są po prostu konieczne, więc jest taka potrzeba, abyśmy je mogli realizować. I teraz te warsztaty dziennikarskie, które są zorganizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej, one wychodzą naprzeciw. No przecież nie musimy jeździć, tak jak u nas do Ostrołęki, na przykład do Warszawy, czy gdzieś indziej, żeby można było od środka, od kuchni poznać produkcję, poznać jak tworzy się obraz. Tutaj na miejscu młodzież, bo przecież rozmawiałem później z nimi, oglądała te propozycje, w jaki sposób tworzy się od kuchni, czyli z drugiej strony te obrazy, jak one są stawiane, jakie można stosować zabiegi. I oczywiście w rozmowie z uczniami, również z nauczycielami, którzy brali w tym udział, a brali udział również w takich warsztatach w Warszawie w jednej z telewizji, więc bardzo wysoko ocenili na poziomie naprawdę jak najwyższym te warsztaty, które były tutaj u nas w Ostrołęce. No było to przecież ponad 300 osób z różnych szkół. Uczestniczyli w nich uczniowie, którzy byli zainteresowani rzeczywiście tym, że tak powiem, zakresem, a więc z tych klas medialnych czy humanistycznych. I chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że przecież Na takich warsztatach przede wszystkim jest ukazywana ściśle technika, czyli istota tworzenia mediów. Jakie one mogą mieć znaczenie dla słuchacza młodego. Czy to telewizja, czy radio, czy prasa. Jak najbardziej młody człowiek dowiaduje się tych i jest bardzo zaciekawiony. W jaki sposób ten obraz powstaje, jak później się go ogląda. No, gdy oglądaliśmy manipulacje na temat wyborów, że tak powiem, w Ameryce, gdzie Kennedy bodajże startował z innym kandydatem, uciekło mi nazwisko, to widać było, w jaki sposób można manipulować obrazem i młodzież pięknie zainteresowana była rzeczywiście takim od kuchni zainteresowaniem przesyłanych treści. Więc jeżeli jest to konieczność ze strony szkoły, to ja uważam, że jeżeli inni chcieliby rzeczywiście też takie warsztaty promować, to myślę, że ministerstwo powinno go wspomagać, żeby i wprost tutaj jakby podziękować jakoś w jakiejś formie, że wyższa szkoła po prostu pomaga realizować podstawę programową szkoły średniej. Przecież proszę zobaczyć. W punkcie 14 takiej podstawy mamy środki masowego przekazu i uczeń. Uzasadnia znaczenie niezależności pluralizmu mediów. Ocenia skutki ich ograniczania. Wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media i ocenia przykłady kontrowersyjnych działań dziennikarzy i mediów. To są tylko między innymi dwa punkty. Więcej nie będę ich cytował, bo to nie o to chodzi. Więc proszę zobaczyć, że szkoła ma wprost obowiązek realizowania takiego programu. Jeżeli teraz przedstawia się najwyższy sprzęt, no przecież taka szkoła, gdy przyjeżdża, co to nas kosztuje? Nic. Ucznia ani rodzica nie kosztuje nic. Uczeń idzie na takie warsztaty na miejscu, idzie z wychowawcą. I oczywiście są to warsztaty, które praktycznie dla szkoły nie są żadnym obciążeniem. Naprawdę, to tutaj to tylko trzeba chylić czoła dla takiej inicjatywy, że ona jest i że rzeczywiście kształtujemy świadomych słuchaczy. I to jeżeli jest jakby obowiązek szkoły, żeby tak kształtować i informować i ukazywać wiedzę o środkach masowego przekazu, to jest jakby zobowiązanie do, że tak powiem, szkoły, no to tutaj nie można krytykować formy, która została wybrana. No forma moim zdaniem wspaniale sprawdza się i opinie uczniów i nauczycieli naprawdę są piękne, są bardzo pozytywne i również następne grupy będą oczekiwać i będziemy starać się i w tym roku też kolejną edycję postaramy zrealizować. Także to z mojej strony to jest jak najbardziej pozytywna opinia i tu zachęcałbym innych również do tego, żeby nie bać się, a korzystać z takiej możliwości. Dla Państwa to jest duży wysiłek przecież, żeby przyjechać grupa osób, ile zaangażowanych przecież to jest ze strony wyższej szkoły, jaki sprzęt, a kto tam może zobaczyć kamerę w jakiejś innej telewizji, jak się nią tam manipuluje, jak się nią, że tak powiem, można, co można z nią robić, czy co można robić z głosem, to przecież tego wszystkiego możemy się tutaj uczyć.
Bardzo, bardzo miło też słuchać takich słów, które pan dyrektor tutaj wyraził i dziękuję za taką opinię i dziękuję również za to, że mogliśmy u pana w szkole, w ogóle w mieście takie warsztaty przeprowadzać i oczywiście za to, że ta współpraca jakoś ciągle trwa.
No właśnie, wszystkim. Proszę ojca, jeszcze tylko zacytuję. Proszę zobaczyć z postawy programowej z WOS-u, ze szkoły średniej, że środki masowego przekazu uczeń przedstawia najważniejsze media w Polsce i na świecie. Charakteryzuje prasę wielonakładową i ocenia jej rolę w debacie publicznej. Krytycznie analizuje przekazy medialne. No przecież to jest nic dodać, nic ująć do to, co państwo robicie w tym, na tych warsztatach. To przecież to jest... Z jednej strony ministerstwo poprzez podstawę programową nakłada obowiązek na szkołę, żeby ukazywać te wartości wszystkie i to, co przedstawiałem. To ja cytuję, że tak powiem, z podstawy, więc tu mamy obowiązek wprost.
Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi również na te kwestie, bo to jest bardzo ważne i myślę, że to jest naprawdę ważna informacja dla innych może dyrektorów, może nauczycieli, którzy teraz słuchają, ale którzy też przygotowują takie warsztaty i myślą, jak je można przeprowadzić. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za ten telefon.
Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, ja przypomnę Państwu, że ta wypowiedź to była wypowiedź pana dyrektora klasycznego gimnazjum imienia papieża Jana Pawła II, klasycznego gimnazjum i liceum, przepraszam, imienia papieża Jana Pawła II, pana Henryka Guta. A tutaj w naszym studiu są państwo posłowie, pani poseł Małgorzata Sadurska oraz pan poseł Maciej Małecki, pan poseł.
Ja również dziękuję panu dyrektorowi za ten głos. Dobrze w młodym wieku mieć bardzo dobrego dyrektora, otwartego nie tylko na to, co jest w podręcznikach, ale na to, co dzieje się na świecie i jak ten świat się zmienia. Przy okazji Ostrołęki to takie skojarzenie przychodzi mi na myśl, że Ministerstwo Kultury odmówiło Ostrołęce wsparcia finansowego pięknego muzeum, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, pierwszego w Polsce Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ale z tego co wiem, mieszkańcy Ostrołęki, władze Ostrołęki nie poddały się i takie muzeum będzie powstawało. Natomiast wracając do tego, co pan dyrektor cytował, do podstawy programowej, gdzie młodzież ma pewną taką krytyczną analizę przeprowadzać tego, co obserwuje w mediach. Myślę, że młodzież, która ma doświadczenie warsztatów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, po przeprowadzeniu takiej analizy może dojść do wniosku następującego, że świat pokazywany w mediach głównego nurtu i informacje przedstawiane w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, to są dwa różne kraje. Te media opisują dwa różne kraje. Media głównego nurtu. Cytowałem kilka tytułów, które można sprowadzić jednym zdaniem do tego, że skandale celebrytów, jakieś mniej istotne wydarzenia, skandaliki, albo takie wydarzenia, które łapią za serce, które są często dramatami, jakimiś życiowymi tragediami, ale i one chwilowo wywołują zainteresowanie, skupiamy się na tym, oglądając ten dramat, ale brakuje analizy. Mówię o tym nieprzypadkowo, bowiem kilka dni temu doszło w jednym ze szpitali, doszło do tragedii. Mały chłopiec nie został przyjęty do szpitala i później zmarł. Trwa ustalanie, czy ta odmowa przyjęcia do szpitala miała wpływ na śmierć małego dziecka, czy nie. Natomiast zwróciłem uwagę szczególną na sposób podania tej informacji. Poza dyskusją, to jest dramat rodziny, to jest tragedia mamy, taty i to jest wstrząsające. Natomiast telewizja, która to pokazywała, skupiła się na... Kamera najdłużej została zatrzymana na zbliżeniu szlochającej mamy, która straciła dziecko. Problem odpowiedzialności za śmierć tego dziecka został spłycony do tego, że szpital nie przyjął, mogło to mieć wpływ. Prokurator później wyjaśniał, że nie do końca, że trwa badanie. Ale wypowiedział się starosta, pokazała ta telewizja grupę osób przed szpitalem, które protestowały i usłyszeliśmy informację, że odsunięta została ordynator. I teraz, gdyby to medium rzetelnie zrelacjonowało tą sytuację, a jednocześnie z troską o to, aby do takich sytuacji nigdy w Polsce już nie dochodziło, aby uratować kolejne dzieci przed takimi sytuacjami, zresztą chorych ludzi, którzy trafiają do szpitala, to dziennikarz musiałby zacząć zadawać pytania o rolę ministra zdrowia. Bowiem co kilka tygodni jesteśmy świadkami przez media zdarzenia, tragedii jakiejś, albo blisko tragedii, bowiem jakiś szpital odmawia przyjęcia pacjenta. I teraz nikt w mediach głównego nurtu nie zadaje sobie trudu, albo raczej nie chce zadać sobie tego trudu, zapytać, czy nie jest to problem systemu służby zdrowia wdrożonego przez rząd Platformy i PSL-u. Bo gdyby takie pytanie padło, zaraz musiałby w tle pojawić się argument, to może program Prawa i Sprawiedliwości nie jest taki zły. Może program, który kiedyś chciał wdrażać profesor Religa świętej pamięci, nie jest zły. I teraz nasuwałaby się kolejna sprawa. Dlaczego ta telewizja nie pokazała i przemilczała debatę, jaką na temat służby zdrowia zorganizował Andrzej Duda, kandydat na prezydenta? Bowiem Andrzej Duda zaprosił 1,5 tygodnia temu ekspertów z zakresu służby zdrowia z bardzo różnymi poglądami. I ci ludzie rozmawiali, przedstawiali pomysły, jak naprawić służbę zdrowia, żeby Polacy byli leczeni w godny sposób i żeby do takich dramatów nie dochodziło. I mówię o tym dlatego, że jest to mocny przykład na to, że media, nawet jeżeli pokazują jakąś istotną sprawę, to zatrzymują się w pół drogi analizy, albo tej analizy w ogóle nie robią, bowiem jest to niewygodne dla rządzącego układu, dla osób, które kierują na przykład reklamami do tych mediów.
Czyli też tak krótko podsumowując, to jest to jeden ze sposobów manipulacji, jakie są stosowane, a świetnie też to opisuje ksiądz biskup, profesor Adam Lepa, znakomity medioznawca w różnych swoich pozycjach naukowych, to znaczy są to książki naukowe, więc jest to rzetelne przedstawienie tematu manipulacji. My dalej wracamy do naszych rozmów i mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść ojcze Marcinie i pozdrawiam wspaniałych posłów, gości w studiu. Dzwonię ze Chicago.
A witamy panie Jacku.
Ja krótko i zwięźle. I też pozdrawiam kochana ojca dyrektora. I kochanych patriotów, katolików, Polaków. Ja krótko. Odkąd tu wyjechałem do Ameryki, do Chicago, to według mnie chyba nie ma dnia, czy może tygodnia, żeby Radio Maria nie było atakowane. Dlaczego to mówię? Bo jeśli coś przyznają Radio Maria i Marii, czy telewizji Trwam, to zaraz oni jakiegoś haka szukają. To było tym multiplexem. No okej, okay, przyznali. A podejrzewam jakieś kary za jakieś tam demonstracje. A co do mediów, to chciałem powiedzieć, to są mistrzowie świata. Bo 3-4 lata temu była taka, już się powtarzam, taka dziewczyna z Torunia, ja była pielgrzymką Radio Maria do amerykańskiej cestowej, to jeśli mnie słyszy, to ją bardzo pozdrawiam, to ona mi powiedziała, jak to te media działają. Oni tak po prostu potrafią tak pięknie, ładnie mówić, tak zawrócić ludziom w głowach, niby to jest dobrze, a to jest jeden fałsz. Ja mówię, to są mistrzowie świata. Także ludzie muszą otworzyć oczy, słuch, bo to jest jeden fałsz. Ja tu w Chicago jestem to długo, ja tu obserwuję, to mi tu tak nikt tu nie robi mętlik, czy... Bo ja tu widzę, co się dzieje. Radio Maria to jest tak atakowane, że to... A ojciec dyrektor, to ja mu współczuję, że to wszystko wytrzymuje. I na koniec nie chcę przedłużać, im o to chodzi tylko, że po prostu... To radio nie było, po prostu zniszczyć, no to nie ma tam co gdybać, bo to tam, to po prostu o to chodzi, żeby to radio nie istniało. A dzięki Radio Maria, ja mówię, Polska istnieje. Także tylko chciałem tyle powiedzieć, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Polaków, kochanych patriotów Inaczej mówię, że ja bym nie pracował, to Radio Maria by mi szło tu na okrągło. Także szczęść Boże z Panem.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzymy Panu oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych, za oceanem, no i w ogóle w całym świecie. Pani poseł Małgorzata Sadurska.
Również przyłączamy się do pozdrowień i również cieszymy się, że Radio Maryja istnieje, że telewizja TVAM może nadawać na multipleksie cyfrowym, że jest ta większa dostępność dla odbiorców. I również tak jak pan, my zauważamy i dostrzegamy te ciągłe ataki i to ciągłe opluwanie, bo chyba nawet to słowo jest adekwatne, w mediach mainstreamowych właśnie Radia Maryja i wszystkich dzieł, które przy Radio Maryja wyrosły. I takie dwa przykłady. No, dzisiaj mówimy o manipulacji w mediach i o tym wszystkim, co robią warsztaty Zrozumieć Media, żeby młodzi Polacy zauważyli właśnie tą wielką manipulację, która jest robiona w mediach. Pamiętam takie jedno zdarzenie, kiedy w publicznej telewizji był pokazany program o sektach, a jako przebitki, jako materiał filmowy było pokazane ujęcie z pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę. Czy to nie było działanie podprogowe, po pierwsze kłamliwe, tak, a po drugie podprogowe, żeby zniechęcić ludzi do oglądania telewizji TVAM czy do słuchania Radia Maryja? To jest taka pierwsza, taka główna manipulacja, którą dostrzegłam. Tam oczywiście były przeprosiny później, tam telewizja się próbowała wycofywać, natomiast poszedł przekaz przez kogoś autoryzowany, nadawany. Druga rzecz, która z ostatnich dni, która mi się kojarzy, to również takie przyzwolenie w tych mediach mainstreamowych na poniewieranie, na obelgi w kierunku do Radia Maryja, do ojca dyrektora, do naszych polskich hierarchów. No, ostatni program w jednej z telewizji mainstreamowych i słynny poseł Niesiołowski, który obrażał wszystkich, których tylko mógł obrazić. I mnie zastanowiła jedna rzecz. Bierność pani redaktor, która słuchała i która tym samym, bo nie przerywała, więc pozwalała temu posłowi Niesiołowskiemu wszystkich obrażać, bezkarnie wszystkich obrażać, ojca dyrektora, biskupa Deca za to, że napisał apel do prezydenta Komorowskiego o nieratyfikowanie konwencji, księdza Małkowskiego za to, że bierze udział w rocznicach, w miesięcznicach każdego 10 miesiąca.
Czyli za to, że się modli, tak?
Za to, że się modli, za to, że jest księdzem, bo chyba tak to można rozumieć. I my to wszystko dostrzegamy. Natomiast jest jedna, myślę, że też taka jedna ważna rzecz, że to wszystko należy widzieć i należy oceniać, tak, że taki głos zajadłości nie może być głosem, który bierze górę. Myślę, że dzięki temu, że właśnie od roku telewizja TVAM ma większy odbiór, jest nadawana na cyfrowym multipleksie, jest odbiór cyfrowy, spowodowało, że wiele osób, o czym świadczą również badania, przekonuje się do tej stacji. Wiele osób ogląda tę stację, ma bardzo dobrą oglądalność, bo ludzie chcą mieć prawdziwą informację. Ludzie już są znudzeni tą zajadłością, tą zaciekłością, tymi ciągłymi obelgami, tym atakiem na Kościół i wszystko, co jest z Kościołem związane i chcą posłuchać prawdziwego przekazu, jaki mogą zobaczyć w katolickiej, jaki mogą dostać w katolickiej telewizji. Więc my to wszystko, o czym tutaj nasz słuchacz zza oceanu mówił, my to wszystko również dostrzegamy, nad tym ubolewamy. Natomiast no, jest rzeczą podstawową również to, o czym mówił ojciec dyrektor, kiedy z nami się połączył, że ten rok jest bardzo ważnym rokiem, jest rokiem wyborczym. I tak naprawdę od nas samych zależy, jaka będzie klasa polityczna, czy w polskim parlamencie, kto zostanie wcześniej prezydentem. Jest to rzecz bardzo ważna. Ja jeszcze, ojcze, tylko muszę powiedzieć jedną rzecz, że my tej sprawy związanej z listem minister edukacji narodowej nie pozostawimy na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w najbliższym tygodniu. Będziemy tutaj razem z posłem Małeckim, bo już mam to już przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak wyraził zgodę, będziemy zadawali pytanie do premier Ewy Kopacz. Czy właśnie wie o liście, jaki wystosowała minister edukacji narodowej do dyrektorów szkół? Czy takie działanie akceptuje? Co na to, jaki ma pogląd na to, jeżeli chodzi o stosowanie polskiej konstytucji? Czy nie uważa, że to jest szykanowanie? I czy nie widzi braku tej współmierności, że szykanuje bardzo dobrą, prestiżową uczelnię, natomiast nie przeszkadza MEN-owi wchodzenie do placówek oświatowych seks-edukatorów, że takie listy nie były wysyłane właśnie w przypadku podmiotów forsujących w szkołach czy to edukację seksualną, czy to nie były takie listy pisane do podmiotów, które w szkołach forsowały, czy starały się przemycić ideologię gender, i takiej reakcji ze strony minister edukacji narodowej nie było. O to wszystko w najbliższy czwartek w ramach pytań bieżących z mównicy sejmowej będziemy takie pytania zadawać, bo ta sprawa, oczywiście ona wybrzmiała w Radio Maryja, ona wybrzmiała w telewizji Trwam, ale odpowiedzialność za państwo i odpowiedzialność za przestrzeganie prawa i odpowiedzialność za stosowanie konstytucji musi również, pytania o to muszą wybrzmieć również z mównicy sejmowej, dlatego w najbliższy czwartek o to będziemy pytać.
Już mamy następny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja. Hello?
Jesteśmy... Mogę mówić?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Marcina i szanownych państwa posłów.
Jak ma pan na imię?
Przepraszam, nie przedstawiam się, Jerzy z Warszawy.
Tak, słuchamy pana.
Brudno warszawskie. Proszę ojca i proszę państwa. Jestem już starym człowiekiem. Szkołę podstawową kończyłem w 1953 roku. To rok, w którym ojciec narodów zmarł. Pamiętam dobrze. I chciałem powiedzieć, mimo okresu, w którym chodziłem, bo zaraz po wojnie zacząłem naukę w szkole podstawowej, więc przede wszystkim miałem to szczęście, że 90% nauczycieli w mojej szkole, a może nawet więcej, to byli przedwojenni nauczyciele. Wspaniali ludzie. Proszę ojca i proszę państwa, to jest 30 km od Warszawy, bo po powstaniu jestem z tego pokolenia, nie było gdzie wracać, nie było domu w Otwocku, jakiś czas mieszkałem, konkretnie mówię. Chciałem powiedzieć, jacy to wspaniali ludzie byli. Oni mówili nieraz to, co musieli, ale mieliśmy Sienkiewicza, mieliśmy Prusa, mieliśmy Mickiewicza i cały już Elizę Orzeszkową oczywiście i wszystkich najlepszych tych, i jakoś tam oczywiście tam były mówione, że to rewolucjonista, że prawda, że występował w walce o wolność chłopów, tak i tak dalej, były jakieś takie te, ale generalnie wspaniali nauczyciele, kochani, ja do dzisiaj jeżdżę przynajmniej raz w roku na groby tych nauczycieli jeżdżę. I to było coś wspaniałego, jednak zostało. Wiem, że jestem w kościele, mimo tam różnych i tak dalej moich życiowych dróg, bo no tak mi się życie potoczyło. I proszę państwa, chciałem jeszcze króciutko, ojcze Marcinie, chciałem powiedzieć tak. Jestem absolwentem Wydziału Prawa w Warszawie i w dawnym kodeksie, nie wiem jak teraz, bo ja jestem już teraz mocno schorowany po dwóch zawałach i tak dalej, i operacja tętnic i innych grozi, jestem osłabiony i tak dalej, ale był kiedyś w kodeksie karnym artykuł 184, który wyczerpująco podkreślał, mówię to w kontekście tej ideologii, która jest wprowadzana cała ta, który doskonale wyczerpywał wszystkie możliwości karania sprawców przemocy w rodzinie, bo mniej więcej, może nie przytoczę dokładnie, było kto tam znęca się nad fizycznie i moralnie nad członkiem rodziny lub osobą pozostającą tam w jakimś stosunku bliskim do sprawcy, podlega karze więzienia od 0,5 roku do 5 lat. Paragraf 2 był, jeśli skutkiem tego było targnięcie się nad życie, od roku do lat 10. Wystarczyło, wystarczyło. Jeszcze chciałem tylko krótko powiedzieć, ojcu i proszę państwa, ja nie wiem, prawdopodobnie będą to moje ostatnie wybory w życiu. Ja już 75 lat kończę już tuż. Proszę państwa, wychodzę z kościoła. Ostatnie wybory, które PiS przegrał. Z kościoła, z mszy świętej wychodzę, tłum ludzi. Przed już za ogrodzeniem kościoła przemiła młoda osoba stoi, ma foldery kandydata PiSu. I pani, no podejrzewa w moim wieku, puszysta, taka zapala papierosa, przechodzi, to mówi, proszę panią, tata młoda osoba, proszę panią. A ta pani z taką ironią mówi, nie ta opcja. No pamiętam to, mam rękę na sercu. Poza tym właśnie może troszeczkę odbiega, ale proszę państwa, ja mówię, że to być może moje ostatnie wybory. Ja drżę o to, co będzie. Bo jak ja głosowałem tutaj zamiast senatów świętej pamięci Zbigniew Romaszewski, to wygrał pan Borowski Welberman. Bo wiadomo, kto to jest, no może dużo ludzi nie wie i tego.
Ale myślę też, panie Jerzy, że może to jest też temat na jakąś taką szerszą rozmowę, na inny w ogóle temat rozmów niedokończony.
Już kończę, ojcze Marcinie, już kończę. W każdym razie, proszę państwa, jeszcze chciałem ojcze Marcinie powiedzieć jedną rzecz, że w tych starszych encyklopediach, słownikach i tak dalej, to przecież przede wszystkim w dawnych kodeksach jest, no za PRL-u, karana była kara pozbawienia wolności za deprawację nieletnich.
Tak.
Ten homoseksualizm i tam inne te wszystkie te, to traktowane jako dewiacja. W słownikach to wszystko było. W każdym razie bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz ojca Marcina pozdrawiam.
I dziękujemy.
Byłem ojcze Marcinie na 23 urodzinach. Byłem
bardzo miło
w świątyni. Byłem w wyższej szkole. To jest poezja. Jacy ci młodzi ludzie, ci studenci, no takie wrażenie, tak byłem podbudowany, że szkoda mi. W każdym razie, żeby nie przedłużać, bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz
również
pozdrawiam ojca i szanownych państwa posłów i życzę wam naprawdę wygranych wyborów i żeby to się ten koszmar, bo to ten Tusk i Platforma to jest więcej niż...
Panie Jerzy, bardzo dziękujemy naprawdę jeszcze raz za te piękne słowa,
z Panem Bogiem,
za zwrócenie uwagi, bo Pan tutaj zwrócił uwagę dosyć mocno na konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jaka ostatnio, można powiedzieć, no została uchwalona w Sejmie, czekamy na dalszy proces legislacyjny, wiele rzeczy wokół tego się wydarzyło, wcześniej apel biskupów, teraz jeszcze apel księdza biskupa Ignacego Deca, który już pani poseł wspomniała, do prezydenta, aby tego nie podpisywał.
Te czyny są penalizowane w kodeksie karnym. Pani poseł Sadurska potwierdza tutaj, mówiąc o artykule 207 kodeksu karnego. W związku z tym ta konwencja to jest zasłona dymna. Tu nie chodzi o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, bo gdyby chodziło o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, to ukrócona zostałaby reklama alkoholu, ukrócona zostałaby brutalizacja w mediach, ukrócony zostałby sposób przedstawiania kobiet w różnych sytuacjach. Natomiast tu chodzi o jakby zainfekowanie dzieci, młodzieży ideologią gender. I musimy zdać sobie sprawę i powiedzieć jasno, mieć świadomość tego, że dziecko tak jak chłonie, tak jak gąbka. I to od nas zależy, czy gąbka chłonie wodę, czy chłonie brud. I ci ludzie, którzy promują tą ideologię, którzy chcą już małym dzieciom wpajać do główek różne dewiacje, nie troszczą się o dzieci. To jest taki neomarksizm. Kilkadziesiąt lat temu słyszeliśmy o różnych pomysłach na zbawienie ludzkości. Jeden z chyba najkrwawszy procentowo dyktator na świecie, Pol Pot, wymordował 1/4 swojego narodu, bo miał chorą wizję, że jeśli przesiedli ludzi na wieś, odetnie ich od wszystkiego, to będzie idealne społeczeństwo. To nie był jakiś zwyrodnialec z buszu. To był absolwent prestiżowego uniwersytetu. W związku z tym tu szczególnie odpowiedzialna rola rodziców, szczególnie odpowiedzialna rola dziadków. Należy pytać dyrektorów przedszkoli, dyrektorów szkół, jakie programy są przekazywane dzieciom. Bowiem możemy być pewni jednego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zabezpieczy dzieci przed tymi deprawującymi programami. Ja pozwolę sobie zacytować panią minister Kluzik z 24 października 2012 roku, kiedy namawiała z mównicy sejmowej do prawa do zabijania dzieci z przyczyn eugenicznych. Kończąc, powtarzam, nie bądźcie królami cudzych sumień. Nie bądźcie królami sumień. Czyli jeżeli wtedy w sprawie życia dzieci nienarodzonych pani minister mówi, nie wolno nikomu wchodzić w czyjeś sumienie w sprawie życia. Dzisiaj w sprawie warsztatów i promowania chrześcijańskiej cywilizacji, chrześcijańskiego systemu wartości w szkołach i przekazania uczniom konkretnej wiedzy, konkretnych narzędzi poznawczych, pani minister już do tych sumień w sposób pośredni odwołuje się. I ta konwencja przemocowa jest pogwałceniem sumień nie tylko rodziców, ale również dzieci, które nie mają wpływu na to, jak nawet dziecko nie może powiedzieć nie. Dziecko wierzy dorosłemu. Jeżeli dorosły powie dziecku, wystaw rączkę na świeczkę, to dziecko ufne wystawi, aż się oparzy. Ja aż boję się porównania do tego, że kiedyś dzieci były przymusowo germanizowane, choćby dzieci z Zamojszczyzny. Dzisiaj mamy równie szkodliwą ideologię, która kiedyś będzie bardzo, bardzo wielkim piętnem odciskać się na tych, których dotknie.
Zastanawiam się, czy my jako, nie wiem, może rząd, bo to co chwilę mamy jakieś takie dziwne przepisy, są nam wdrażane, ale to szczególnie teraz ta konwencja. Mam jakiś kompleks, nie wiem, bycia nienormalnym, czy kompleks bycia jakimś takim, nazwijmy to, modnym, nowoczesnym, ale to źle rozumiane słowo jest nowoczesność w takim kontekście. Nie rozumiem, czy jakiś kompleks ma jeden minister, drugi minister, rząd w ogóle cały, który ustanawia takie prawa i w ogóle większość sejmowa, która to podjęła i poparła?
Tutaj jest kilka aspektów. Po pierwsze, jest to taka ogromna próba i taki ogromny wysiłek ze strony rządzących przypodobania się nowym nurtom europejskim. No tutaj nie chcę jakichś tam siać spisków, ale to, że Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, to nie wiem, czy ja mogę zadać pytanie, czy to nie była jakaś transakcja wiązana, coś za coś. Druga rzecz, no to jest na pewno próba przyciągania sobie przez platformę, która w tym zakresie, no wobec tutaj w tym zakresie była zastosowana przemoc, bo przecież premier Ewa Kopacz powiedziała, że kto nie zagłosuje za konwencją, ten nie będzie miał miejsca na liście wyborczej. Więc to taka próba przez platformę zdobycia lewicowego elektoratu. No tutaj Platforma w tym momencie no, stara się prześcignąć i zabrać elektorat ten, który kiedyś był, czy to w Twoim ruchu, czy teraz czy w SLD. Kolejna rzecz to też próba takiego demontażu państwa właśnie już od tego, od poziomu rodziny. Konwencja mówi, że w swoich zapisach, że traktuje jako stereotyp, z którym należy walczyć, bo w ogóle konwencja opiera się na walce ze stereotypami, uważa za stereotyp tradycję, religię, kulturę, zwyczaje. Czyli te wszystkie wartości, które cementują nas jako wspólnotę, czy to wspólnotę rodzin, czy to wspólnotę jako państwo, jeżeli to zostanie wyeliminowane z naszego życia, życia rodzinnego, społecznego, publicznego, to wtedy zatracimy taką jedność. Kolejna rzecz, jeżeli patrzymy na tą konwencję, właśnie to jest próba demontażu w systemie edukacji i próba właśnie to, co o czym mówił poseł Małecki, już takiej deprawacji młodzieży, tak żeby nie miała możliwości chłonięcia rzeczy dobrych, tylko była od razu szpikowana rzeczami deprawującymi, bo jak można inaczej nie nazwać tego zapisu artykułu 14 konwencji, który mówi, że na każdym etapie kształcenia, w każdej placówce, to, czyli rozumiemy już, że od żłobka po uniwersytety, muszą być promowane niestereotypowe role społeczno-kulturowe. Więc pytanie jest takie, no dlaczego konwencja odrzuca to, co jest dobre, to, co jest normalne? Dlaczego to uważa za stereotyp? Czy związek mężczyzny i kobiety musi być zwalczany, bo jest stereotypem? Czy tradycyjna rodzina musi być zwalczana, bo jest stereotypem? Czy nasze zwyczaje, jak łamanie się opłatki, muszą być zwalczane, bo są zdaniem konwencji stereotypem? I jeszcze jedna rzecz, no jak się nie uda jednymi drzwiami, no to wchodzą oknem. Rodzice uczniów nie zgadzają się na to, żeby w szkołach była prowadzona ideologia gender. Nie zgadzają się na to, mocno protestują, kiedy dowiadują się o tym, że do szkół wchodzą seks-edukatorzy. No to w tym momencie temu ma służyć konwencja. I to jest rzecz bardzo... I tutaj jest, ojcze, również manipulacja, bo jest ten piękny tytuł mówiący o zapobieganiu, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Są szczytne hasła, pod tym tytułem każdy z nas się podpisze, ale kiedy się wczytujemy w to konwencję, to wiemy, że to jest koń trojański, który wchodzi do naszego życia, wchodzi do naszego prawa, wchodzi do naszego systemu edukacji, który deprawuje, który łamie naszą polską konstytucję, który godzi w nasze wartości. I tutaj nie słyszałam, żeby minister edukacji narodowej protestowała, że system edukacji będzie po prostu zarażony, zainfekowany ideologią. Nie słyszałam, żeby pani minister edukacji protestowała, że rodzice chcą mieć prawo decydowania o tym, w jaki sposób będą uczone ich dzieci, a nie żeby sami seksedukatorzy mogli wchodzić do szkoły i na mocy konwencji domagać się prowadzenia zajęć z polityki równościowej czy z promowania niestereotypowych wzorców. I to jest rzecz po prostu straszna i tutaj myślę, że o tej konwencji należy głośno mówić, należy apelować, żeby każdy, kto może, żeby teraz następuje bój w Senacie, żeby chodzili państwo do senatorów, do biur senatorskich, żebyście państwo mówili, że nie zgadzacie się na to, żeby taka konwencja była w polskim prawie przyjmowana. Konwencja oparta na całkowitej ideologii. To jest ideologia, filozofia neomarksistowska, bo tam u Marksa była walka klas, tutaj mamy walkę płci, czyli po prostu stare wzorce, tylko takie trochę zliftingowane, przechodzą znowu i znowu infekują nasze życie. Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy już podjęli takie działania. Dziękujemy episkopatowi, że dwukrotnie wystosował stanowisko. Dziękujemy księdzu biskupowi Decowi za ten głos prawdy, jeżeli chodzi o zachowanie prezydenta. Prezydent jest wybrany na urząd i prezydent w pierwszej kolejności powinien słuchać głosu Polaków, a nie tylko słuchać głosu swojej partii. Więc dziękujemy księdzu biskupowi za ten głos, za to wskazanie, w jaki sposób powinien postępować człowiek, który się nazywa katolikiem, osobą wierzącą.
I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie pozdrawiam ojca Marcina również, prowadzącego, i serdecznie pozdrawiam państwa gości w studio. Słucham z uwagą i zresztą jestem zbulwersowana tym, że pani Królik Roskowska tak postąpiła, ale mam takich kilka małych, drobnych refleksji. Przede wszystkim, gdyby zdaje się, że nie wiem, czy desygnuje prezydent także ma coś do powiedzenia, jak obiera się na stanowisko chociażby ministra nauki, znaczy ministra edukacji, czy ma coś do powiedzenia, bardzo przepraszam, że takie pytanie zadam, prezydent. Dlatego, że o ile wiem, prezydent był nauczycielem historii. I tak myślę, jak państwo rozmawiają, że my tu tłumaczymy, jakie to są zalety tych warsztatów, a przecież na nauczyciel, prezydent chyba wiedział, czy też powołujący, że najgorszym według mnie wyborem może być wybranie dziennikarza, który skończył studia, bo ojciec dyrektor już mówił o tym częściowo, ale ja podkreślam, skończyła pani Kluzik Rostkowska studia w 1989 roku. To wtedy jeszcze nauki polityczne na uniwersytecie i dziennikarstwo były bardzo zarażone tym właśnie tą polityką poprzednią. I poza tym ta ona doskonale wiedziała, ucząc się tam, jak manipulować, no bo przecież ten wydział skończyła. I gdyby Platforma miała dobrą wolę wobec tego typu, powiedzmy, no nie wiem, przewidywałaby, to by nie wybrała, według mnie, to jest takie moje myśli, na ministra edukacji człowieka, który doskonale w manipulacjach się orientuje. I ona dlatego, że tak doskonale wie, zresztą została wybrana, żeby właśnie kontrolować także te młode umysły. I dlatego tylko to jest przyczyną tego, że ona, zresztą zlecenie może jest jakieś tam ogólne. Natomiast mam też taką, właśnie minister, znaczy ten pan Komorowski był, nie wiem, czy dobrym, czy złym nauczycielem historii i wie, powinien wiedzieć, że na takie stanowisko powinien nauczyciel przyjść. I to dobry nauczyciel, który jest pozbawiony tej umiejętności i chęci manipulacji. Ona wie doskonale. Ale jeszcze mam a propos jej coś jeszcze. Pamiętam, że widziałam, czytałam taki wywiad z nią. Byłam tym porażona. To było kilka lat temu lub nie wiem kiedy, ale zapamiętałam, że tak bardzo swobodnie, bo ona jest bardzo taka kokieteryjna, taka młodzieńcza, mówi, no odchowałam dzieci, leżałam na basenie, patrzyłam w niebo, na fontonie, prawda, przepraszam, na fontonie, nomen omen, i pomyślałam sobie, co by tu teraz zrobić, dzieci odchowane, może by to do polityki. Mnóstwo ludzi tak idących do polityki, jak pani Roskowska, który tak lekko to traktuje, a jeszcze ma taki warsztat tej umiejętności manipulacji, to po prostu to jest w fatalnych rękach szkolnictwo, bo ona doskonale tam się nauczyła tego. A druga rzecz, miałam jeszcze takie, przypomniało mi się, proszę państwa, że metody Platformy, pan Tusk, nie wiem, czy które to było, jak to się stało, że zabronił, mnie to zabolało serce wtedy, zabronił występu, natychmiast jak został, no, na czele rządu stanął, zabronił występu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego na jednej chyba z pielgrzymek, czy na kolejnej rocznicy powstania Radia Maryja. To było takie drastyczne. Zabronił. Po prostu postawił tamę. I mnie się to skojarzyło teraz z tym, co pani Roskowska robi. Jest to metoda po prostu takiego, przepraszam, nie powinna mówić, zamordyzmu. A na koniec chciałam powiedzieć, że pan Wippler tak określił lawirantką panią minister, zresztą mnóstwo posłów się oburzyło, bo chyba nie znają tego słowa. Ja sobie w słowniku mogę im przeczytać, bo może pomylili z lafiryndą, w każdym razie lawirantką. I pani Kluzik-Roskowska rzeczywiście umie lawirować, ale czyż ona nie ma sumienia? Bo przecież, powtarzam, to co ona zrobiła z państwa, znaczy w pewnym sensie starała się skompromitować tę ideę i państwa, i naszą szkołę. Natomiast jest to dziennikarz na stanowisku, które powinien wieloletni nauczyciel z etyką, który z etyką nauczycielską, jakąś taką z sercem piastować. Ona nie jest nauczycielem. No w każdym razie może zbyt chaotycznie to powiedziałam, ale życząc wszystkiego dobrego, boję się, że póki ona będzie na tym stanowisku, to nie ma co tłumaczyć, że one mają zaletę, te warsztaty, bo to jest człowiek, który świadomie to robi, tak jak pan Tusk nie dał wystąpić zespołowi artystycznemu Wojska Polskiego, jak wiele rzeczy się w te... A przepraszam, a pan Komorowski też napomniał gdzieś w zakrystii kapłana, który nie powiedział tak, jak chciał pan Komorowski kazania, prawda? To jest ich metoda. W każdym razie, przepraszam, życzę wszystkiego dobrego. Proszę się trzymać w tym Sejmie i nie dać się, ale ja co do pani Groskowskiej, no uważam, że powinna się zmienić, ta osoba powinna odejść z tego stanowiska, a tam przyszyć nauczyciel, prawdziwy nauczyciel, taki, który jest rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia,
bardzo,
a nie dziennikarz. Dziękuję,
dziękuję pani Mario za ten głos piękny, serdecznie panią pozdrawiamy. Padło tam pytanie właśnie, kto desygnuje ministra, kto
myślę,
ma...
że pan prezydent Komorowski bierze pełną odpowiedzialność za ten rząd, bo to jest... No, nie da się ukryć. To jest Platforma Obywatelska, to są jego koledzy. Co więcej, Janusz Palikot jest kolegą prezydenta Komorowskiego i myślę, że pani Maria tu poruszyła bardzo istotną sprawę. Konwencja będzie w rękach prezydenta i to będzie czas, kiedy dla prezydenta Komorowskiego jest koniec z udawaniem katolicyzmu. Czas stanąć po stronie prawdy, jak czytaliśmy na portalu W Polityce. Natomiast pani Mario, obserwując działania tego rządu, obserwując działania tego środowiska, można odnieść wrażenie, że połowa tego rządu zajmuje się walką z Radiem Maryja i dziełami wokół Radia Powstałymi. W związku z tym ta ekipa cofa się tylko przed zorganizowanym oporem społecznym w demokratycznym państwie. Nie byłoby miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam, gdyby nie takie poruszenie wśród Polaków. Natomiast myślę, że w tym wypadku trzeba mówić głośno o tym, co robi pani minister Kluzik, ale jednocześnie nie odrywać pani minister od formacji, z której ona znalazła się w tym rządzie. To jest rząd Platformy i PSL-u. I szczególnie krzywdzące dla młodzieży jest to, że pani minister nakłada kaganiec na warsztaty, które pozwalają młodym ludziom czytać media w sposób odpowiedzialny, w sytuacji, kiedy młodzi ludzie są zasypywani potokiem, lawiną informacji, żyją w nieustannym szumie informacyjnym. Zresztą to jest taki styl życia. Zwróćmy uwagę, jadąc środkami komunikacji publicznej, młodzi ludzie zapatrzeni w smartfony, w tablety, rzadko kiedy nawet do siebie obok jadą koledzy, koleżanki, chłopak, dziewczyna, rzadko kiedy do siebie się nieraz odnoszą, raczej żeby coś takiego, coś pokazać, co zobaczyli w swoim podręcznym komputerze czy smartfonie. I tu jest szczególnie, ktoś pomyślał o tym, pozwólmy im wybrać wiadomości prawdziwe od fałszywych, te, które są ważne, od tych, które są nieważne. I takie moje dzisiejsze doświadczenie, jadąc do programu, do studia, do Torunia, byłem dzisiaj rano w Warszawie, jechałem kawałek pociągiem i w przedziale był monitor, na którym wyświetlane były informacje z portalu na temat, to jest portal chyba pana Tomasza Lisa, z tego co się orientuję, i jednym z newsów, który tam się pojawiał, było to, że dziennikarz jednej z zagranicznych stacji został wyrzucony z pracy za to, że okłamywał widzów. Takie moje skojarzenie, że w Polsce trzeba by było zamknąć kilka mediów, gdyby przyjąć taki radykalny sposób pilnowania, żeby dziennikarze lub osoby, które nazywają się dziennikarzami, nie okłamywały widzów. Już abstrahuję od polityków, którzy okłamują widzów.
I kolejna osoba. Bardzo proszę, już jesteśmy na antenie. Radio Maria, halo.
Dzień dobry, Jakub Łowika z tej strony.
Witam serdecznie.
Ja właśnie wróciłem z warsztatów, o których była mowa na początku programu.
O, miło nam.
Jakub, ja grałem na klawiszach, także może...
A, no świetnie, to i gratuluję w ogóle tej gry.
A, dziękuję bardzo. I tak właśnie usłyszałem ojca Tadeusza, jak mówił, bo rozmawialiśmy potem po jego konferencji na temat tego właśnie, kogo znaczy kogo zaproszę do mediów. I ojciec mówił właśnie, teraz wróciłem i wsiadłem do samochodu taty, odebrał mnie z pociągu i słyszałem, że ojciec mówił, że jednak należy bardzo ostrożnie podchodzić do takich osób, jak na przykład Janusz Korwin-Mikke, i mówił, że głosował, znaczy ustawę lustracyjną on prowadził, znaczy złożył projekt, ale już głosował przeciwko odwołaniu, znaczy za odwołaniem rządu Olszewskiego. I ja sprawdziłem właśnie w sobie, otworzyłem internet, bo uważam, że to jest najbardziej rzetelne źródło informacji. I okazało się, co ciekawe, że nie głosował za odwołaniem, tylko wstrzymał się od głosu. I też na blogu napisał dlaczego, bo go właśnie młodzież pytała, dlaczego zagłosował za odwołaniem rządu Olszewskiego. I on napisał właśnie, cytuję, że nasze głosowanie było tylko symboliczne, bo wiedzieliśmy już, że jest znaczna większość za obaleniem. Drugie, powinniśmy być zagłosować za obaleniem, bo rząd pana Olszewskiego miał projekty niemal w całości socjalistyczne. Mhm. I choć bez naszych głosów w ogóle by nie powstał, po ogłoszeniu exposé przeszliśmy do opozycji. I trzecie jeszcze, z uwagi jednak na niechęć do głosowania, niejako przeciwko lustrantom, zamiast głosować za obaleniem, wstrzymaliśmy się od głosu. I ja uważam po tych warsztatach, że jednak dalej najlepszym źródłem informacji będzie jednak internet, bo w internecie ludzie młodzi mają dostęp do nieograniczonej ilości informacji. Na przykład teraz młodzi w ostatnich eurowyborach 38% było za Januszem Korwin-Mikkem, 23% za Ruchem Narodowym, czyli to tworzy 50% młodych ludzi. I dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z ojcem, żeby właśnie też w tych mediach pokazać młodym, nawet niech przyjdzie pan Janusz Korwin-Mikke i żeby ktoś zadzwonił. Dlaczego pan zagłosował za obaleniem rządu pana Olszewskiego? Żebyśmy się dowiedzieli w tych mediach. Bo rozmawiałem właśnie z kolegami, z koleżankami na tych warsztatach i oni właśnie mieli bardzo podobne zdanie, że nie ma właśnie tego głosu, tylko jest głos Solidarnej Polski, Prawa i Sprawiedliwości. No i nawet PSL się pojawił w pewnym momencie. No ale to był taki ojciec, co tłumaczył, że...
Panie Jakubie, ja może, czy jeszcze jakąś kwestię pan by chciał coś ciekawego, w ogóle na warsztatach się panu podobało?
No było rewelacyjnie, powiem, że tacy niesamowici ludzie i jeżeli ktoś by chciał kiedyś pojechać i zastanawiał się, to bardzo polecam, takich niesamowitych ludzi tam można było spotkać, że aż chce się wracać.
I z jednej, dziękuję i pozdrawiam serdecznie i oczywiście rodziców pozdrawiamy i w ogóle wszystkich warsztatowiczów, a ja widzę, że jest już z nami ojciec dyrektor.
Tak jest, tak jest, tak. Bo ja no,
coś po tym pięknym głosie
gdzieś tam jestem i po tym głosie właśnie cieszę się, że ten młody człowiek zadzwonił i że mnie sprostował, bo ja taką informację też otrzymałem. W każdym razie, ale jeżeli ktoś się wstrzymuje, to też głosuje tak, jak chce większość, prawda? To też jest. A obalenie rządu Olszewskiego to było przywrócenie komuny. Także to nie można tak. Właśnie rząd Olszewskiego to był, no, chcieli dużo dobrego zrobić. Oczywiście po komunizmie nie mogliśmy wszystkiego naraz osiągnąć, ale to był jeden krok, czy taki potężny krok do przodu. I głosować tak, żeby rząd Olszewskiego obalić, to było głosowanie przeciwko Polsce. Nie mówmy, że to był socjalizm, czy jak to, prawda? To było bardzo duży krok do przodu dla Polski. A później do czego żeśmy doszli? Później doszli do tego, następny etap, powstała Solidarność, prawda? I obalili tą Solidarność. To znaczy, to było przedtem, prawda? I później, i do czego, co zrobili? Wyrzucili tylu ludzi z Polski. I teraz do dzisiaj nie możemy się podnieść. Jak Polska by wyglądała, gdyby ci wszyscy ludzie byli w Polsce i ci młodzi ludzie w Polsce, którzy wyjeżdżają. Polska byłaby potęgą. Taki potencjał jest usuwany.
I dlatego ja życzę młodym ludziom i temu młodemu człowiekowi, nie wiem, który to był.
Pan Jakub, on grał na klawiszach, bardzo
Jakub, ale ciekawie. Jakub tak dyskutował też dużo, mi się bardzo podoba. Bardzo mi się, szkoda, mieliśmy jeszcze podyskutować, ja przyszedłem po 8 parę minut, bo mówili mi, że będzie jakiś pokaz, a tu była msza święta i ja już nie mogłem czekać długo, bo miałem też swoje zajęcia. Tak, myślałem, że jeszcze porozmawiam, bo ja powiedziałem, że jeszcze przyjdę i przyszedłem. W każdym razie tak, no bardzo, bardzo sympatyczna młodzież. Tylko młodzież ma co do siebie, jest dobrze, że jest idealistyczna i chcą dobrze. Tylko zbyt powiedziałbym szybko zbyt szybko podejmują decyzje pewne sądy, nie mając całego oglądu rzeczywistości. I dlatego przeróżni manipulanci mogą tu wykorzystywać młodzież. Mogą wykorzystywać młodzież. Trzeba pogłębiać swoje spojrzenie, poszerzać spojrzenie. I to, co Jakub mówi, że akurat jest internet najlepszy, też byłbym ostrożny. Też byłbym ostrożny. Nie wszystko, co napisane, musi być prawdą też. I dobrze, że rozmawiamy i jest telefon. Coś jest niedopowiedziane, ktoś dopowiada. Ktoś prostuje i tak dalej. Media mają być środkami społecznego komunikowania. Ale ja na media patrzył bardzo, bardzo ostrożnie i pilnował, żeby niezbyt nagle działać. To zresztą mówiłem im wczoraj. Niezbyt nagle działać. To nie jest wszystko czarne i białe. Jeszcze są różne odcienie i różne kolory. Taka jest rzeczywistość, prawda? I trzeba bardzo daleko sięgać. Bardzo. A to, że właśnie rząd Olszewskiego został zniszczony, to była wielka szkoda dla Polski. Wielka szkoda. Później popatrzmy, co było, patrzmy historycznie. Zawsze wybierać to, co lepsze od gorszego. Tak. No, to jest dużo tematów, ale bardzo chętnie z taką młodzieżą, jak wczoraj to, czy przedwczoraj, to bym chętnie porozmawiał. Bardzo sympatyczna młodzież. I dużo się można też nauczyć. No, świetna. Świetna jest. Tak, dziękuję serdecznie.
Również bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi. No i pozdrawiamy oczywiście całą młodzież warsztatową. I wracamy tutaj do naszych gości. Pani poseł Małgorzata Sudurska.
Oczywiście ja tutaj również mam, podzielam ten punkt widzenia ojca dyrektora, że w przypadku mediów trzeba zachować ogromną ostrożność, a również w przypadku internetu, gdzie wielość stron, wielość informacji, również bardzo często zmanipulowanych, może doprowadzić do chaosu i trzeba tą informację prawdziwą, tą prawdę wyłuskiwać. Natomiast to, co powiedział nam nasz młody słuchacz, to jest tak, że tutaj tłumaczył, odczytując wyjaśnienia Korwina Mikke, dlaczego nie głosował, dlaczego się wstrzymał od głosu. No i to jest po prostu bardzo miałkie tłumaczenie, że nasze głosowanie było symboliczne, bo rząd i tak by został obalony. W polskim Sejmie podejmuje się często bardzo wiele decyzji i my głosujemy, wiedząc, że i tak przegramy głosowanie. Gdybyśmy chcieli zastosować tą argumentację, którą przedstawił Korwin Mikke, jeżeli chodzi o głosowanie, o wstrzymanie się od głosu w przypadku rządu Olszewskiego, to mogę powiedzieć tak, że też idąc na głosowanie w piątek za konwencją, mieliśmy świadomość, że w Platformie, no powiedzmy dyscyplina, tak, albo przymus głosowania za konwencją, pół PSL-u głosuje, czy tam około pół PSL-u głosuje za konwencją, cała lewica głosuje za konwencją i to jest tak naprawdę, wiedzieliśmy o tym, że my tylko będziemy, tylko ugrupowania prawicowe będą przeciwko tej konwencji. Ale ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w tym głosowaniu mogli zachować taką miałką postawę, postawę no, w sumie popierającą tę konwencję, bo wstrzymanie się od głosu to jest poparciem większości i wstrzymać się od głosu w sprawach bardzo ważnych, w sprawach takich, gdzie nawet wiadomo, że nieraz się przegra to, że się przegra to głosowanie, należy pokazać swoje stanowisko. Nie można się chować za jakimiś unikami, nie można się chować za postawami nieostrymi. I głosowanie wstrzymać się od głosu, to jest w Sejmie takie najbardziej miałkie głosowanie. My bardzo, bardzo rzadko korzystamy z tego żółtego przycisku wstrzymał się od głosu. Stanowisko się wyraża, kto jest za, kto jest przeciw. To jest główne stanowisko, które powinno być prezentowane. Natomiast tego typu wytłumaczenia, że ktoś się wstrzymuje, a potem dorabia sobie historię, ideologię, czy całą filozofię do tego swojego działania, jest po prostu rzeczą no, śmieszną i to również powinno być zauważane, bo to jest też pewna jakaś tam taktyka odbioru medialnego, pewna taktyka tłumaczenia swojego zachowania i wszyscy, którzy śledzą media, powinny również takie wnioski wyciągać.
Pan poseł Maciej Małecki.
Przez 25 lat po 1989 roku mało było głosowań tak ważnych, także w sferze symbolicznej, jak głosowanie nad obaleniem rządu Jana Olszewskiego. I to, że pan Korwin-Mikke wstrzymał się wtedy, to wystawia mu tylko złe świadectwo. Natomiast już, żeby nie zatrzymywać się dłużej przy panu Korwinie-Mikke, z dziwnych jakichś przyczyn od blisko 25 lat ściąga znaczną część takiej patriotycznej młodzieży, młodzieży, której na czymś zależy, która chce zmieniać Polskę. I po pewnym czasie ta młodzież po prostu wyrasta z Korwin-Mikke, odchodzi dalej, ale przez ten czas gdzieś jest wypchnięta z tego nurtu takiego, który rzeczywiście mógłby zmienić Polskę. Natomiast jeszcze odnosząc się do pana Jakuba, bardzo dziękuję panie Jakubie za ten głos z warsztatów. Ja pochwalę się, że z mojej ziemi sochaczewskiej dostałem SMS-a z parafii Niepokalanów od osób, które uczestniczyły w warsztatach. Pisze pani Katarzyna, że właśnie przywiozłam dziewczyny z warsztatów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Chciałam zachęcić innych rodziców. Dziewczyny są bardzo zadowolone. Córka mówi, teraz nie dam się tak łatwo nabrać na przekaz medialny. Będę bardziej krytyczna. I myślę, że to jest sedno tego, co dają warsztaty, bo media głównego nurtu, które wrzucają, tak jak wspominaliśmy z panią poseł Sadurską dzisiaj kilkakrotnie, ten fast food medialny, tą papkę, przemieszanie informacji skandalicznych, celebryckich, zupełnie nieważnych, przytłumiających informacje ważne i niewygodne dla obozu rządzącego, to ma jeszcze jedną bardzo taką negatywną, długofalowy skutek. Otóż ludzie karmieni takim przekazem skandalizującym o rzeczach błahych nie czują się odpowiedzialni za sprawy publiczne. Telewizja Trwam, Radio Maryja, nasz dziennik nie bez powodu budują dużą społeczność, bowiem w tych mediach nieustannie są podnoszone sprawy niezwykle istotne, sprawy kluczowe dla naszej ojczyzny i dla naszego narodu. I wokół tych spraw, wokół ważnych spraw można budować wspólnotę. Wokół spraw błahych, głupich, plotek wspólnoty się nie zbuduje. Dlatego ja zachęcam młodych, apeluję do młodych, bądźcie odpowiedzialni za sprawy publiczne, interesujcie się polityką. Pamiętajcie, polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. Nie dajcie się do polityki zniechęcić. No i budujcie się wiedzą, rozsądnym przekazem i przede wszystkim bierzcie odpowiedzialność za Polskę. Ci, którzy mają skończone 18 lat albo skończą w tym roku, już bierzcie, a ci, którzy jeszcze nie skończyli, przygotowujcie się do tego. To jest bardzo ważne i Polska was potrzebuje. Nie dajcie się wypchnąć i nie dajcie się zbałamucić tym, że ważniejsza jest zabawa, dobre samopoczucie i plotki w dużych mediach od spraw publicznych. Ja ostatnim zdaniem chciałbym zakończyć, bo też naszego kolegę, posła Adama Kwiatkowskiego, bardzo brzydko dotknięto manipulacją medialną. Poseł Adam Kwiatkowski brał udział w trzecim memoriale świętej pamięci Marii Kaczyńskiej i w czasie zjazdu na tor jego trasy wyjechała dziewczynka. Żeby nie zderzyć się z nią, co skończyłoby się dla dziecka poważnymi konsekwencjami, sam odniósł kontuzję. Złamał
chodzi
nogę.
O zjazd narciarski.
Tak, zjazd narciarski, tak. Na marginesie ten zjazd narciarski wygrał, obronił tytuł z ubiegłego roku europoseł Andrzej Duda. Ale Adam Kwiatkowski upadł, złamał nogę, złamał bark, przeszedł wczoraj bardzo poważną operację w Nowym Targu. Operacja trwała 5 godzin. I w trudnym stanie był zniesiony ze stoku. Pierwszą osobą, która udzieliła mu pomocy, był właśnie europoseł Andrzej Duda, który nie tylko oznaczył teren, ale udzielił pomocy, zorganizował akcję, kierował akcją ratunkową. I co pokazały duże media, te media głównego nurtu? Komentarze, to zdarzenie gdzieś się przemknęło, ale z komentarzem, że być może jest to ustawka medialna. I w roli autorytetu wystąpił pan Palikot, gdzie to trzeba być wypranym z wszelkich uczuć, wypranym z jakiejkolwiek empatii, żeby dopuścić myśl i próbować serwować tą myśl nawet podświadomie, że ustawką medialną było to, że poseł łamie nogę, bark, poddany jest ciężkiej operacji i pierwszej pomocy udziela mu akurat europoseł Andrzej Duda. Jest to element kampanii. Także jeżeli Adam nas słucha, to bardzo serdecznie wraz z panią poseł Sadurską pozdrawiamy Adama i wracaj szybko do zdrowia. Jesteś potrzebny w parlamencie, potrzeba odważnych posłów, ale przede wszystkim potrzeba twojego zdrowia, tobie i twojej rodzinie.
Może jakby była to córka któregoś z tych, którzy robili ten materiał, albo nazwijmy to w cudzysłowie autorytetu, który się wypowiadał, może jakoś inaczej by podeszli do sprawy, no ale widać chodzi tutaj, to jest jednak zażarta walka, kampania trwa i wszystkie chwyty już idą. Po prostu wszystkie chwyty poniżej, powyżej idą w parze z różnymi osobami. Ale może tak, pozdrawiamy oczywiście pana posła, który wraca, mamy nadzieję, że wróci do zdrowia. I musimy przerwać nasze rozmowy, które są niedokończone. A pytań jest jeszcze wiele, no bo właśnie to pytanie, komu i czemu służy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Myślę, że to możemy się pytać i pytać jeszcze wiele innych sytuacji przedstawiać. Dziś skupiliśmy się tak naprawdę na dwóch rzeczach. Na podejściu pani minister, chodzi o to pismo do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, do warsztatów, które są organizowane przez Wyższą Szkołę, na które jeździ też Wyższa Szkoła w teren. I druga kwestia, konwencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która tak się pięknie nazywa, a pod płaszczykiem okazuje się, pod tym płaszczykiem pięknym okazuje się zupełnie co innego i wiele takich przerażających rzeczy, deprawujących i wręcz demoralizujących młodzież. Bardzo dziękuję Państwu za to, że Państwo tutaj razem z nami byli i komentowali te wszystkie sprawy, dzielili się swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami. Bardzo dziękuję pani poseł Małgorzacie Sadurskiej, Sprawa i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
I bardzo dziękuję panu Maciejowi Małeckiemu, również z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję ślicznie, dobrej nocy.
I dziękuję wszystkim, którzy włączali się w te rozmowy niedokończone. Oczywiście pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie całą młodzież, która, mam nadzieję, cało i bezpiecznie dotarła do swoich domów po tych warsztatach. Cieszymy się oczywiście, jeszcze raz na koniec może powtórzę i wzmocnię to. Cieszymy się, że się interesujecie czymkolwiek, że się interesujecie nawet i zadajecie poważne pytania na temat polityki i nawet, że się wspieracie. To znaczy, że żyjecie, to znaczy, że chcecie też lepszej swojej przyszłości, lepszej przyszłości w naszej ojczyźnie. Dziękujemy wszystkim, którzy słuchali nas i za chwilę już kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia.